Rozpoczął się nowy dzień, piątek, piąty dzień kwietnia. Bardzo gorąco witamy i serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy, tych, którzy są z nami, którzy wytrwali do tych późnych godzin nocnych, którzy postanowili być razem z Radiem Maryja i tak jak było zapowiadane, być razem także z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą, by nadal rozmawiać, nadal kontynuować rozmowy niedokończone. Temat tych rozmów: metody wprowadzania rewolucji kulturowej w Polsce. Dla przypomnienia, ci, którzy teraz może nas po raz pierwszy włączyli tego dnia, pan profesor jest kierownikiem Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest także współpracownikiem IPN, Instytutu Pamięci Narodowej, i również wykładowcą w naszej uczelni toruńskiej, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Panie profesorze, cieszymy się, że został pan razem z nami, że możemy kontynuować bardzo ciekawe rozmowy, że będą na pewno pytania i także pana odpowiedzi, pana tutaj sugestie. Z tytułem takiego wstępu, takiej małej, że tak powiem, pigułki informacyjnej, pigułki wiedzy, metody wprowadzania rewolucji kulturowej w Polsce. Jak ta rewolucja kulturowa tak w skrócie wyglądała czy wygląda? Jakie są jej przejawy, prawda? Bo na pewno ma takie konkretne, no, zjawiskowe dane.
No oczywiście tu chodzi o wywrócenie wszystkich relacji społecznych, tych naturalnych, do góry nogami. My to widzimy w postaci tak zwanej ideologii gender, w postaci zupełnie przedefiniowanej chociażby koncepcji sztuki, o tym też sobie mówiliśmy. Nagle ni stąd, ni zowąd szpetota nazywa się pięknem, a treści zupełnie obrazoburcze mają wymiary jak gdyby poważnych. Natomiast problem jest taki, że mało kto sobie zdaje sprawę, jak to piętrowo idzie, bo są pewne takie najwyższe, przynajmniej od strony intelektualnej, piętra tych zmagań i tutaj uniwersytety czy nauka jest na samym szczycie i wszyscy myślą, czy wiele osób myśli, że tam to już jest pewien ład, że tam cały uniwersytet jest nakierowany na poszukiwanie prawdy, czy wszystkie uniwersytety lub wszyscy naukowcy i tylko dyskutują na podstawie, powiedzmy, takich kryteriów. Okazuje się, że nie, że cała plejada naukowców wywodzących się z dawnego marksizmu nagle przeszła na nową formę marksizmu, oczywiście w tej formie postmodernistycznej. I ni stąd, ni zowąd, kiedy chce się dyskutować na tej płaszczyźnie, ktoś stoi na gruncie relatywistycznym i mówi, nie ma prawdy. Jak dyskutować? Na jakiej podstawie? Ni stąd, ni zowąd to ksiądz profesor Gus podkreślał, że kiedyś metoda psychoanalityczna Freuda jeszcze przed wojną była uważana jako jedna z takich spekulacji zupełnie marginalnych. Ni stąd, ni zowąd okazuje się być wszechobowiązująca. I to nie tylko w psychologii, ale w wielu naukach humanistycznych. I tutaj ten brak dekomunizacji spowodował, że po 89 roku te, wydawałoby się, centralne punkty intelektualne w Polsce, no w dużym stopniu były przejmowane, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę filozofię i humanistykę, przez takich, byśmy powiedzieli, orędowników rewolucji kulturalnej tej zachodnioeuropejskiej. Więc to jest jedna z tych kluczowych metod. Oczywiście to się robi poprzez stypendia, no są różne jak gdyby systemy, ale też łatwość. Ktoś, kto siedział w utopii jednej, która zbankrutowała, bardzo łatwo mógł przeskoczyć na drugą. Bliskość w sensie intelektualnym jest dosyć daleko posunięta. Otóż okazuje się, że szkoła frankfurcka, Adorno i inni, która w Niemczech stała u spodu całego tego zgiełku, wcześniej wywodziła się albo gdzieś tam z nurtu narodowo-socjalistycznego, albo wprost komunistycznego w okresie międzywojennym, tylko przeskakiwała w nową formułę. A więc na tej płaszczyźnie to jest jedna z metod takich fundamentalnych, bo wtedy się mówi z pozycji autorytetu. Wtedy można wykorzystywać znawców takiego tematu do reformy szkolnictwa i tak dalej. A później to szło, czy jedną z właśnie z tych metod, czy jedną z instytucji, gdzie pewne treści się zapodaje, jest właśnie szkoła. Szkoła, która klasycznie rzecz ujmując, miała zakorzenić człowieka, rozwinąć go w całej perspektywie życia osobowego. Czyli nie tylko w wymiarze wytwórczym, tak jak to się próbowało robić, żeby umiał posłużyć się językiem, cyframi, komputerem, ale przede wszystkim, żeby był głęboko w kulturze, z której się wywodzi. Głęboko. Co to znaczy głęboko? W literaturze osadzone, w historii osadzone, w geografii, w przyrodzie, we wszystkich tych rzeczach, które go otaczają, w muzyce narodowej. To jest coś, co później określa jego tożsamość. I nagle mieliśmy do czynienia z postępującym procesem spłycania edukacji w tym zakresie. Mało tego, uderzono w najbardziej fundamentalną kwestię, jaka porządkuje relacje w ogóle społeczne, szkolne, a mianowicie w relacje mistrz-uczeń. Czyli to, co klasycznie powodowało, że człowiek dążył i w sensie moralnym do czegoś wyżej i w sensie intelektualnym do tego mistrza, zachwiane, to proszę sobie wyobrazić, kiedy ja byłem na hiszpańskich uniwersytetach z wykładami dwukrotnie, to może jeszcze u nas to jest niewyobrażalne, że studenci do profesora mówią per ty, na stołówkach siedzą wszyscy razem, tak żeby ten egalitaryzm był totalny, oczywiście tak samo ubrani, w zupełnie kolesiowskiej formule. To jest ten rodzaj rewolucji kulturowej, który tam już nastał. Ja pierwszej części audycji tych cytatów nie będę prezentował. Cytowałem Melanie Phillips, która pokazała, do czego doszli Brytyjczycy, że multikulturalizm wcale nie polega na równości kultur i cywilizacji, ale na zepchnięciu przede wszystkim tej rodzimej na zupełny margines. Oni już to przeżyli, natomiast patrzyli na nas jako na jakie zjawisko? Na dziwaczne zjawisko. No niby przeszli przez komunizm, ale za sprawą Wyszyńskiego czy Jana Pawła II zupełnie nie odeszli od religii. Solidarność, która to wszystko wywróciła, trzyma się klasycznych wzorców. A więc zaczął się ten proces właśnie wszczepiania. Instytucja unijna do tego posłużyła. Więc ten przykład szkoły był bardzo namacalny, kiedy zaczęto mówić o szkole bezstresowej. Jeśli wywrócimy porządek relacji naturalnej mistrz-uczeń, to mamy przemoc między uczniami zwielokrotnioną, no i oczywiście też spowolnienie procesu edukacyjnego. Później oczywiście szły te pewne elementy takie typowo prawne, czyli tworzenie pewnych instytucji. Ja zawsze mówię, no dlaczego się tworzy ni stąd, ni zowąd rzecznika praw dziecka? No oczywiście ktoś by powiedział, bo patologie się zdarzają. No okazuje się, że nie. Było to spięte z pewnym elementem medialnym, gdzie naturalna rodzina jest w domyśle zagrożeniem dla tego dziecka. Dlaczego rzecznik od równego statusu kobiet i mężczyzn? Że naturalna relacja małżeńska jest w jakimś sensie groźna. Wreszcie mamy zakaz klapsa ustawowy, wreszcie mamy pomysł o tych różnych instytucjonalnej akceptacji tych małżeństw gejowskich i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest pewien nurt prawny, który w sposób naturalny znajduje pewne odzwierciedlenie w edukacji. Mało kto czyta do końca pewne czytanki, które pojawiają się dla dzieci, nawet małych, a już na pewno znajduje potężne odbicie w tej perspektywie medialnej. Czyli mówiliśmy sobie chociażby o tych różnych serialach.
I to też jest ciekawe, mówię ciekawe, to może banał, ale niektórzy czasem nie odróżniają, bo to nie chodzi, że rewolucja kulturalna, tylko kulturowa. To są jednak dwa wyrażenia, bo niektórym się tak troszeczkę oczy zamazuje, że kulturalna, czyli tak, dostęp do kina, tak, czasopisma, książki trafiają do szkół, do jakichś tam materii. To jest inna rzeczywistość. Kulturowa, czyli właśnie wchodząca
we wszystko. Bo praktycznie, jeśli weźmiemy klasycznie, zdefiniujemy kulturę, to jest ludzki sposób bycia. Jeśli człowiek coś intelektualnie, znaczy człowiek robi coś po ludzku, czyli nie, że mu burczy w brzuchu, ale rozumnie i wolnie, to jest już kultura. Czyli sfera poznania jest kulturą, sfera działania, czyli moralna, i sfera wytwórcza, co człowiek tworzy, i rzecz najważniejsza, czyli religia. I ta utopia tej nowej rewolucji, ona też w to uderza, bo ostatecznie uderza też w element religijny, bo on gwarantuje, czyli na przykład religia katolicka u nas gwarantuje cały porządek rozumienia świata. Więc uderza też w to. Czyli zamiast, powiedzmy, Boga stawia się człowieka. Po prostu funkcjonuje to jako formuła pewnego zbawienia. To jest taki, ja to napisałem nawet teraz na święta, że nie chodzi w klasycznym tym naszym rozumieniu, chodzi o zbawienie, a nie o samo zbawienie. Tak naprawdę te utopie, ta również mówi o czym? Że ponieważ człowiek doświadcza zła w świecie, to wiadomo, człowiek cierpi, umiera, często jest krzywdzony i tak dalej, to zło go zewsząd napiera, więc ma pragnienie zbawienia. I tu utopia mu mówi, może się sam zbawić, stworzymy raj na ziemi. Oczywiście tworzy się też piekło. Ale pamiętajmy, że ta kulturowa rewolucja też się dokonuje. Proszę zauważyć, co się dzieje w sztuce. Nergal jest tylko i wyłącznie jednym z przejawów tego. Ja na gruncie lubelskim my doświadczamy również różnorakich skandalicznych treści, kiedy za pieniądze, często unijne, ministerialne, regionalne lub lokalne, samorządowe, tworzy się jakieś zupełnie, byśmy powiedzieli, burzące pewien i pewną estetykę i pewien porządek muralny, jakieś wystawy artystyczne, czy promujące jakieś tam genderowskie treści, czy homoseksualne i nie tylko, różne bardzo. I ponieważ to bulwersuje opinię publiczną, jest pewne alibi, które się stosuje. Ja jestem artystą. Aha, to jak ktoś jest artystą, to nie podlega ocenie moralnej. To jest dzieło sztuki. No tak, jak jest dzieło sztuki, to też nie podlega kryterium oceny. No a dlaczego nie podlega? Przecież dzieło sztuki praktycznie to jest tylko i wyłącznie wytwór ludzki i tak samo możemy to wszystko oceniać. W każdym razie proszę zauważyć, że tu mamy w wielu instytucjach, praktycznie trudno jest znaleźć taką dziedzinę życia społecznego, gdzie ta ideologia nie dociera. Wydaje się nawet, proszę zauważyć, że jak mówimy o papieżu Franciszku, tak, jest to nowy temat w kościele, przyszedł z Argentyny i on był utożsamiany z dwojakimi zachowaniami, które określono mianem politycznych. Po pierwsze, że był przeciwnikiem teologii wyzwolenia, czyli próby łączenia marksizmu z chrześcijaństwem, lub byśmy powiedzieli zawładnięcia chrześcijaństwa przez marksizm, poprzez dosyć taką heretycką treść, no bo jak można materialistyczną, deterministyczną filozofię połączyć
z... Kot z głową psa.
Dokładnie. A z drugiej strony, z jego sprzeciwem wobec rządu Argentyny, który wprowadził te tak zwane małżeństwa homoseksualne. Czyli tą nową rewolucję, która znowuż jest transmitowana w gruncie rzeczy czy z Europy lub z Zachodu, bo i ze Stanów Zjednoczonych, w świat, który no po prostu jest bombardowany tego typu treściami. Proszę popatrzeć, Korea Północna, owszem, tam komunizm zagościł i nie może się jak gdyby zniknąć, ale on wymyślony został w sensie teoretycznym niestety na Zachodzie.
No właśnie, a czy to jest wykwit rewolucji kulturowej, na przykład polskie podwórko, dyrektor Teatru Poznańskiego, nie będę mówił nazwiska, po co reklama, teraz tak, wypowiada słowa straszne o Ojcu Świętym nowomianowanym, wybranym i teraz jest tam ilość tam podpisów, 200 ludzi kultury, powiedzmy, tak się nazywają, podpisują się, ale nie ma teraz dyskusji na temat, jak mogła taka osoba takich słów użyć. Wykształcona, jakoś tam powiedzmy, nie wiem, czy koryfeuszka sztuki, ale gdzieś stojąca po tej stronie, prawda, kultury jakiejś takiej, no, szeroko rozumianej, tylko się dyskutuje, czy to słowo oznacza, czy jest powszechnie dopuszczalne, czy nie, czy jest potoczne, czy nie, czy to nie jest wykwit właśnie tej rewolucji kulturowej, chyba tak.
Oczywiście, bo... znaczy w tym sensie, że proszę zauważyć, bo to też określa, co oni myślą naprawdę. Bo to nie jest nawet, nie, zostawmy nawet dyskusję na temat brzmienia tego słowa, jako co oni myślą naprawdę, jeśli mówimy o ludziach, którzy uznali, że tak zwana sztuka czy teatr będzie doskonałym narzędziem do przekazywania tych treści właśnie rewolucyjnych, co oni myślą o chrześcijaństwie jako takim czy o głowie Kościoła. Dla nich jest to element wrogi. To jest istota rzeczy. Natomiast proszę zauważyć, że oni będą bronić wolności słowa czy wolności wypowiedzi, bo to niby prywatna, ale gdyby po stronie na przykład kościelnej ktoś w ten sposób wypowiedział się publicznie na temat, no nie wiem, prezydenta, przecież niektórzy się tam stronę internetową zrobili, ich, prawda, mają procesy i się ich więzi. Czy ktoś by się wypowiedział na przykład o lobby homoseksualnym?
Ale profesor o swoim studencie, gdyby tak powiedział publicznie.
No w ogóle ktokolwiek o kim. Ale z tej drugiej strony to by było absolutnie niedopuszczalne moralnie. Natomiast tutaj jest to kwestia tylko i wyłącznie wolności słowa. Ale proszę zauważyć, że to mówi o tym, co oni myślą naprawdę, a później są pewne wykwity sztuki. Tak, nieraz są to takie jak nergalowe, takie typowe obrazoburcze, czy zupełnie burzące pewien porządek i ład. No i się wtedy szuka alibi. Alibi w postaci tych elementów, że wolność ekspresji i tak dalej, i tak dalej. Ale absolutnie, to jest rzecz, która, no co nam mówi. Znaczy, czym jest rewolucja kulturowa, tak gdybyśmy duchowo to zdefiniowali? No jest ostatecznie walką duchową. Bo to, jaką kulturą człowiek żyje, to taki jest. tym się karmi, tak kształtuje swoją osobowość, ostatecznie go to prowadzi lub przeszkadza mu w zbawieniu. No i już, i tu jeśli mówi, bo to dotyka sfery moralności, to dotyka sfery poznania, to dotyka wszystkiego, całego jego życia. Jeśli ktoś myśli, a są tacy, ja nawet taki przyjaciół mam, którzy twierdzą, że oni zamkną się w swoim domu i będą tylko wychowywać swoje dzieci i absolutnie sprawy publiczne ich nie dotyczą, więc się nie muszą nimi interesować lub je oprotestowywać, jeśli coś jest złego, no to niech zobaczą, jak te dzieci wchodzą w relacje zewnętrzne ze światem i czy to go nie wcześniej czy później nie dotknie. To jest niemożliwe. Więc w tym sensie w tych zmaganiach trzeba uczestniczyć, czytać całą tę rzeczywistość. Myśmy sobie tutaj w tamtej części audycji chociażby mówili o różnych filmach. One mogą być ciekawe, nawet piękne od strony, albo z dużymi efektami i nie zawsze mają prawdziwą treść, prawdziwą wizję świata. I to z jednej strony dotyczy to wszechobowiązującej już i sączącej się wszystkimi strumieniami tej promocji homoseksualizmu, że to prawie w każdym filmie teraz jest, ale nawet mówię, są nieraz takie filmy science fiction, gdzie nagle robot zrobiony w postaci człowieka staje się realnie człowiekiem w sensie emocjonalnym i przeżywania świata. No to jest, za tym stoi fałszywa koncepcja człowieka, że on jest ewolutem materii, że można go stworzyć na powrót, jeśli się będzie się sam jak gdyby rozwijał jako kolejna forma emanacji. No takich rzeczy jest dużo, to trzeba czytać tę rzeczywistość. Inaczej się tę wojnę nie toczy. Jak? Jeśli to jest głoszony fałsz, to się głosi prawda. Albo się obnaża ten fałsz. Jeśli jest coś demoralizujące, to się robi dobro. I tyle. I to jest cały ten mechanizm. Natomiast to trzeba zobaczyć, jak na nas patrzył Zachód, kiedy myśmy wyszli z tej komuny, lub w ogóle jak do dzisiaj się to dzieje, no patrzy na nas w sposób taki, że trzeba by nas nieco zeuropeizować.
No właśnie, bo ja tak sobie przypominam, były takie, przynajmniej kiedy 20 lat temu nawet jako młodzi studenci w seminarium przygotowaliśmy się, to mówiono, że słuchajcie, no będzie to strasznie, za kilka lat już nastąpi taka, no to zaświadczenie, jakiś taki atak różnych tych systemów i tak dalej, ta rewolucja przyjdzie, a jednak, no Polska bym powiedział, może się przechwalamy, ale jest jakimś takim pozytywnym jednak troszkę fenomenem. Na ileś tam procent, że te procesy tak bardzo jednak nas nie zdrenowały, chociaż mówimy duże miasta, szczególnie te wielomilionowe czy wielotysięczne skupiska, tam to jest szybciej te procesy zachodzą, ale jednak ogólnie w Polsce okazuje się, że nas coś obroniło.
No, obronił nas w dużym stopniu papież, bo to jednak, właśnie, jednak się wokół tego koncentrowało, znaczy polski autorytet, polska opinia. Z drugiej strony media, czyli tutaj Radio Maryja potężną rolę odegrało, bo nagle katolicy zaczęli być obecni w mediach, a na Zachodzie w dużym stopniu przegrali batalię o to. Niektórzy właśnie tak mówią. Pytanie jest, jaką rolę na przykład Franciszek odegra dla Ameryki Południowej. Czy w tym sensie, bo u nich też chrześcijaństwo jest nieporównywalnie silniejsze niż w Europie. Praktycznie chrześcijaństwo w Europie jest umierające. W ogóle Europa czy Zachód ma taki kryzys.
Mówią, że u nich ma dopiero 500 lat, prawda?
Więc to jest to. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta nowoczesność jest też tam dociera.
Dociera.
Natomiast pytanie jest, czy to też nie jest dla nich takie, jak dla nas był Jan Paweł II. Trudno o tym powiedzieć, czyli że ta siła Kościoła u nas jednak była nieporównywalna. Poza tym u nas bardzo trudno było zarzucić Kościołowi w sensie prawdziwościowym, że on był przeciwko wolności. Bo całe rozbiory i cała komuna świadczyła o czym innym. I tu jest ten element bardzo istotny. Jest jeszcze jedna rzecz ważna. Otóż my owszem przeżyliśmy ten komunizm ten stalinowski. Prymas Wyszyński, diagnozując, gdzie jest najważniejsza wojna, bo tam się też wojna kulturowa toczyła, on w tej przestrzeni wydał mu wojnę. Czyli Wielka Nowenna, Milenium, wszystkie te obchody miały zahamować postępy komunizmu na płaszczyźnie świadomości społecznej. I natomiast Zachód przeżył tę rewolucję z opóźnionym zapłonem tylko w tej nowoczesnej freudystyczno-marksistowskiej formule w latach 60. i 70. I tam to się toczyło przez instytucje. I myśmy zakonserwowali się w tym takim zacofanym komunizmie, nie tym nowoczesnym zachodnioeuropejskim. I możemy dzisiaj obserwować, jak ktoś nie wie, że może pojechać, jakie są owoce tego na zachodzie Europy. Ja cytowałem takie proste opisy z Wielkiej Brytanii. Jak tam szokowo się doświadcza, powiedzmy, jakie są owoce, bo po owocach się poznaje. Nagle widzi się, że owoce są katastrofalne w sferze, powiedzmy, życia społecznego. Więc wydaje się, że na błędach też można się uczyć. I może po trosze Polacy się uczą.
Właśnie Szwecja jest też przykładem. Oni całkowicie zatrzymali, teraz powiedzieli dość kilka lat temu i zaczyna się, ale bardzo trudno to wszystko się odradzać. Chodzi mi o rodzinę, prawda? Struktura rodziny, relacja ojciec, mama, dzieci. A wiemy, jaka tam była, jakie tam były spustoszenia poczynione. Zrównanie roli rodziców, dzieci. No nie chcę nawet wprowadzać te szczegóły, bo no, to jest
nieszmaczne. Trzeba, wystarczy popatrzeć, jakie są propozycje ustawodawcze we Francji dzisiaj. I te wielkie protesty. To idzie dokładnie w tą samą. Znaczy, oczywiście, problem jest tylko taki, że zniszczyć można szybko, odbuduje się przez
bardzo
wieki.
Bardzo trudno. Tak.
Nawet przez wieki. Proszę zauważyć, że chrystianizacja Europy, nawet Polski, to nie był jeden akt Mieszka I, ale to jest cały proces. Czyli buduje się wielką budowlę i nagle ktoś przychodzi z fantastycznym pomysłem wysadzenia wszystkiego w powietrze. No, wysadzić może się czasem uda, ale teraz budowanie jest znowuż długie.
Telefony naszych słuchaczy już są gotowe, zaraz z Państwem rozmawiamy. Tylko jeszcze jedno zagadnienie, panie profesorze. Ktoś powiedział, że przed nami teraz są bardzo trudne lata. Dlaczego? Bo nawet tak historycznie rzecz biorąc, powiedzmy, było powstanie styczniowe. Mamy teraz tą rocznicę wielką, prawda? No była jego klęska, ale był ten duch na chwilę podniesiony, który pozwolił dotrwać do Polski niepodległej, do 14-18 roku. Potem dwudziestolecie międzywojenne przygotowało tych, którzy Polskę odbudowywali, co przeżyli po II wojnie światowej. I teraz następuje bardzo długi jest ten przeskok
Jest, ale proszę zauważyć, ojcze, po pierwsze jest niedawny ruch Solidarności, a po drugie proszę zauważyć, że takim powstaniem styczniowym innego typu, było jednak to powstanie po 1945 roku. I to odradzanie się mitu, bo to nawet do takich kategorii należałoby zaliczyć, żołnierzy wyklętych wśród młodego pokolenia o czymś świadczy. Proszę zauważyć, że ta młodzież wychodząca tam w marszach różnorakich niepodległości i nie tylko, i nawet kibicowskie różnorakie środowiska odwołują się do tego, do tej tradycji i to gdzieś odradza się. Czyli nie jest do końca tak, że zamordowani chłopcy, którym życie przerwano albo fizycznie, albo w więzieniach po II wojnie światowej, którzy marzyli o niepodległej Polsce, że ich ofiara poszła na marne. To gdzieś się ciągle odradza.
Ale co mamy? Jutro będzie w naszym dzienniku atak na kamienie na szaniec, na tych chłopców, harcerzy walczących, dających swoje życie. No naprawdę, ale to tak, to się wszystko razem jakoś tutaj łączy. Jest pewien model, pewien wzorzec, trzeba go opluć, pomniejszyć, bo nóż zacznie działać, prawda?
Tak, ale wydaje się, że to się robi. Ale jeśli będzie opór, jeśli będzie dostateczny opór, to fałsz nigdy nie zwycięży, bo on jest po prostu, po pierwsze jest absurdalny, nie w tej sferze, ale w każdej innej. No, proszę zauważyć, że jeśli na przykład w sferze moralnej, jeśli seksualność jest kwestią wyboru, to mówi ideologia gender, że nie natury, a wyboru, to jakbym ja był bliżej 60 albo ktoś w takim wieku i jeszcze nie ma tych 67 lat, może dlatego te emerytury zrównali i nagle wszyscy mężczyźni by się poczuli na te 5 lat kobietami, żeby doczekać, prawda, w emeryturze i wcześniej pójść na nią, tak? Jeśli mamy parytety na przykład tych na listach wyborczych, to dlaczego nagle iluś mężczyzn nie poczuje się kobietami, żeby te parytety zrównać? Absurd goni absurd. To się nie obroni. Obroni się tylko wtedy, kiedy będziemy bierni.
Drodzy Państwo, zapraszamy do rozmowy już z naszym gościem, pan doktor habilitowany Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku na KUL-u, a także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszamy. Telefony nasze są już otwarte. Nie będę je, a przypomnę tak dla porządku, chociażby te w naszej rodzinie. 536-600-010 0536-600-200. Dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy 56 do Polski 48, a z USA i Kanady 011. I mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami?
Dobry wieczór, Andrzej, okolice Łodzi.
Witamy, dobry wieczór.
Teraz, takie pytanie mam. Po prostu tu chciałem trochę... Czy ja już jestem na antenie?
Bo tak, bardzo... tak, panie Andrzej, jest pan na antenie, słuchamy pana z uwagą.
Więc tu pełna zgoda z panem profesorem, co do, no przede wszystkim otuchę daje to, że młode pokolenie jakoś nie pozostaje obojętne i po prostu odradza się patriotyzm w młodym pokoleniu, co jest bardzo pozytywne i pocieszające, ale dlatego, że właśnie Radio Maryja budzi sumienie narodu, no właśnie dlatego jest takie niebezpieczne dla pewnych środowisk w Polsce. Natomiast troszkę tutaj z panem profesorem chciałbym się nie zgodzić co do jednego. Mianowicie pan profesor był taki no, zgorszony, jak gdyby, że takie układy między studentami, konkretnie w Madrycie na uniwersytecie panują, że to jadają przy tym samym stoliku, że mówią sobie na ty i tak dalej. No więc ja tutaj troszkę chciałbym polemizować z tym, że właśnie nie o to chodzi, bo ja już pomijam to, że akurat w samym, bo ja też studiowałem w Madrycie, więc przynajmniej przez ten okres. W ogóle w Madrycie jest taki zwyczaj, taka maniera odzywania się ludzi między sobą, że mówią sobie na ty. To nie w całej Hiszpanii jest. Ja potem w innych rejonach byłem i tam przestrzegałem tego na pan. Natomiast akurat w Madrycie ja przypuszczam, że no może nie do króla, ale do premiera można by w sensie prywatnym jakiegoś rautu czy coś powiedzieć na ty i to jest ogólnie przyjęte. Tym bardziej w środowisku uniwersyteckim. Zwłaszcza, że ja nie widzę nic drożnego, bo uniwersytet to się, stąd się wzięło uniwersytety w średniowieczu, że grupa osób, mistrz, na zasadzie mistrz i uczniowie, wręcz mieszkali razem, tam nie było problemu, żeby jadali razem, czy mieszkali. I to jest właśnie tradycja chrześcijańska, żadna inna, tylko stąd się wzięła i nie ma nic zdrożnego. Natomiast jest zdrożne to, że cały szereg środowisk w Polsce nie poddało się lustracji. No, na przykład prawnicze, to niektóre wśród starych prawników, to znaczy konkretnie na przykład środowiska adwokackie, to Indigit, znaczy współpraca z SB sięgała, uwaga, ja się nie mylę, 100% albo prawie. I to oczywiście jest zrozumiałe, że te środowiska, zresztą adwokatami często zostawali ludzie. Ja widziałem taki dyplom, pół roku chodził na prawo, to właściwie kursem można było nazwać, i potem uzyskał no, licencję, co się nazywa licencja, dyplom prawnika, na którym zresztą pisało, że jeden semestr tego, ale potem ci ludzie zostawali znanymi adwokatami w Warszawie, już nie będę teraz wymieniał nazwisk. Poza tym drugim takim środowiskiem jest oczywiście środowisko dziennikarskie. No i oczywiście środowisko uniwersyteckie. No jak może być dobrze, skoro dzisiaj autorytetami moralnymi i często na stanowiskach no, panów profesorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów są ludzie, którzy zaczynali jeszcze w latach 70. jako studenci albo potem młodzi asystenci od donoszenia do SB na swoich kolegów. No, więc ta jakby linia moralna no zostaje i tacy ludzie no, nie mogą być autorytetami, a te właśnie środowiska się bronią rękami i nogami przed lustracją i, tak, i to jest nie do ruszenia. Ja wątpię, żeby to się coś tutaj ruszyło. Także tutaj jest jak gdyby to zło, także nie jest ważne, czy ten profesor, zresztą samo takie stawianie się profesora ex cathedra na Stanach, tym opowiadano, tam są pewne uniwersytety, gdzie sporo uczy laureatów Nobla. No jeżeli by się tam, i to nie ma jakiegoś dystansu, pomimo że, zaznaczy, są różni ludzie, to też trzeba przyznać. Ale też nie można, że no, u nas to chyba by rozmowy naleczałoby zacząć od podjęcia pod nogi albo pocałowania w rękę. No nie, no pewni ludzie mają tendencję do
stawiania. No, ja myślę, panie Andrzeju, że będziemy troszeczkę już...
Zdaniem nieważny jest ten piedestal, tylko co ten człowiek ma do przekazania.
No właśnie, ja myślę, że to nie jest główny
nieważne,
problem.
No już obojętnie, czy on go głosi ex cathedra, czy go głosi jako taki... człowiek, który się miesza w pospólstwie.
Panie Andrzeju...
Ale ważne jest przede wszystkim jego jakość moralna. To jest to, no.
Oczywiście. Rozumiemy, panie Andrzeju, bo myślę, że to nie jest główny też problem dzisiejszego naszego spotkania. To odnoszenie się studentów i profesorów. Tylko pan profesor chciał taki pewien przykład pokazać. Natomiast, no, to jakoś się łączy, prawda? Też,
no. Chociaż się łączy i ono obrazuje taki obyczaj, jednak obrazuje stan stosunków społecznych. Kiedyś przed laty, będąc nauczycielem w szkole, miałem taki przypadek, kiedy uczeń piątej klasy odpowiada na temat bitwy pod Grunwaldem i zaczyna, że Hitler pod Grunwaldem coś tam zrobił. Ja mu mówię, że źle, a on mówi, że przecież on ma prawo do własnego zdania. Oczywiście to była jakaś projekcja tego, co gdzieś usłyszał od dorosłych, prawda, że zamiast się uczyć, to on swoje zdanie wypowiada. I tutaj jest kwestia dokładnie ta sama, znaczy porównywalna, czyli generalnie z szacunkiem wypowiadanie się o osobach starszych, czy tych, którzy przeszli pewną drogę, bardzo trudną nieraz drogę, absolutnie ustawia też relacje. To jak my się zwracamy na przykład do księdza, bo tam w Hiszpanii ja nie tyle madryckie te relacje opisywałem, co w Logroño i w Mursi, bo tam byłem. Natomiast jeśli do księdza, bo tak samo się zwracają na ty, nawet do nieznajomego, jeśli nie zwracamy się z należytym szacunkiem, to też w jakimś sensie nie traktujemy poważnie tej funkcji, którą on sprawuje. Do profesora, ale przecież do rodziców też na ty. To jest cała moda, która przeszła i do polityków także, przeszła z Zachodu, że nie ma żadnych relacji hierarchicznych w społeczeństwie. A ja państwu gwarantuję, że żadne społeczeństwo bez hierarchii nie przetrwa, jeśli nie mamy ładu i porządku. I teraz proszę zauważyć, jak się politycy dookreślają. Ci właśnie, którzy stali na czele rewolucji kulturalnej i nie tylko kulturalnej. Joszka Fischer, tak? Józek Fischer, czy też Bill Clinton, Willuś Clinton. Czyli jestem ze wszystkimi na ty. Nie ma hierarchii. Oni deklarują właśnie tego typu rzeczy. Jeśli się dawniej z szacunkiem o urzędach mówiło, to też wymagania do tego urzędu były specyficzne. Znaczy, ty reprezentujesz pewien majestat. Ty masz pewne obowiązki. Ty nie jesteś ty. Proszę zauważyć, że młodzież, któryś z duszpasterzy, bodaj ojciec Jan Góra, czy któryś opowiadał, że kiedy był młodym duszpasterzem,
Zaproponował
tak, żeby tam był dzidek czy coś. Natomiast młodzież mówi, ty nie jesteś, ja dzidków to my mamy dookoła pełno. My potrzebujemy ojca. I ojciec nie jest w relacji, tak samo w jakimś sensie ojcem jest profesor, w jakimś sensie ojcem jest nauczyciel, ksiądz i tak dalej.
Chociaż pan Andrzej tutaj jeszcze jest z nami, mówił, że no to jeszcze to powie, nie, że też walory moralne są ważne, ważniejsze.
Oczywiście
to się razem łączy i panie Andrzeju, jeszcze pan z nami jest, tak? Na zdanie, tak? Panie Andrzeju, halo, halo? Halo?
Tak.
Słuchamy pana jeszcze. Tak, tak, no, ale to na zasadzie dwóch zdań, dobrze?
Mogę powiedzieć jeszcze coś?
Proszę bardzo, proszę bardzo.
Tak, no więc chodzi mi, tak, no, ten absolutny priorytet walorów moralnych, bo skoro nawet no, kadra naukowa się postawi na nie wiem jakiej katedry i będzie ekskatedra wygłaszała różne poglądy, to jest podstawą, no co ona głosi. Na tym się opiera ta wartość tej osoby i ten autorytet moralny. Natomiast ja nie widzę, no weźmy Jezusa, on się tam nie stawiał na katedrę. Jadł z prostymi ludźmi w warunkach często
tak, ale proszę zauważyć, że z szacunkiem do niego tak mówiono.
Ale ja nie o tym chciałem, bo może to jest dyskusja akademicka. Natomiast chodzi mi o to, że no jest pewien wirus, który w formie przetrwalnikową, taką formę przetrwalnikową wybrał ludzi niezlustrowanych, którzy w tej chwili są na emeryturze albo przechodni, niedługo przejdą. Natomiast ci ludzie wydali następne pokolenie, którzy w tym samym duchu działa i stąd się bierze to jak gdyby no, ta niereformowalność i polskiego prawa i pewne wiele rzeczy się źle dzieje, tylko problem jest w tym, że temu następnemu pokoleniu, które wyrosło z tych ludzi uwikłanych w poprzedni reżim komunistyczny, którym było im z tym dobrze i dzieciom też jest im to z tym dobrze, ci ludzie nadal kontrolują państwo. A z kolei ludzie młodzi, ci, którzy powiedzmy, wśród których ten ruch się odradza patriotyzmu, no najczęściej wyjeżdżają ci najbardziej przedsiębiorcy za granicę, no bo przecież muszą z czegoś żyć, no niestety, cokolwiek, jak to się mówi, powiedział kiedyś Show, to zadziwiające jak garść pieniędzy, czy minędzę znośną, no, ale trzeba mieć te garść pieniędzy, a tutaj nieraz
tak.
Po prostu
to jest to.
Te prace, które się oferuje państwo polskie, no to są...
Panie Andrzeju...
Nie mówię wykształcenia, poniżej...
Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo.
To jest bardzo trudna sytuacja.
Panie Andrzeju, tak, dziękujemy.
Nie chcę dłużej przedłużać, ale to jest... Natomiast co do profesorów, to nie jest ważne, skąd się głosi, tylko co się głosi.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem. To jest taka dyskusja, no troszeczkę ciekawa, by się nam poszła w tym kierunku, ale ja myślę, że przejmiemy następne telefony, prawda, panie profesorze?
No ja dwa słowa mogę, no pan ma rację co do tego, że wiadomo jest, że treść jest istotna, natomiast jeśli mówimy o tej kadrze profesorskiej, czy uczelnianie, to nie tylko chodzi o niezlustrowanie, ale i brak dekomunizacji, bo proszę pamiętać, o czym mówiliśmy. Bardzo dużo osób z tego grona szybko przeszło z jednej formy ideologii na drugą i rzeczywiście kreowało uczniów w takim duchu. To jest pewien problem.
No właśnie, a lustracja to też często wraca w tych różnych programach. Mówiliśmy, była taka okazja, kiedy był ministrem pan Szczębos, skądinąd bardzo dobry prawnik, zasłużony, a jednak on tej okazji nie wykorzystał. Dyskusja trwa dlaczego, co to spowodowało, jaki lęk, jaki strach, ale to jest osobny temat. A propos tych różnych, to co pan Andrzej powiedział, to mi się zawsze kojarzy, jak się mówi o jedzeniu, prawda? Bo przecież tak naprawdę no obojętny z czego jesz, czy ze stołu, czy z koryta, czy z talerza, no ale jednak jak jest ten talerz, prawda, jest obrus, jest jakaś zastawa, no to jest smaczniej. No.
To raz, a dwa, obyczaj, ja nie mówiłem o tym, żeby... nie być z młodzieżą i tak dalej. Natomiast proszę zauważyć, że w tradycjach domowych jest też ważny cały ceremoniał, gdzie siedzi ojciec, jakie obyczaje w relacjach panują. I tutaj, kiedy rewolucjonizowano uniwersytety, rewolucjonizowano też obyczaje. I proszę pamiętać, że tam, gdzie zniszczono tę relację mistrz-uczeń, obniżył się też poziom nauczania. To nie jest tak, że ktoś, kto uważa się, jest ledwie tam powiedzmy po maturze i odnosi się do kogoś, który naprawdę dużą wiedzę posiadł i długą drogę przeszedł, nawet z racji wieku i uważa, że jest na tym samym poziomie. Wyraża się tak, jakby był na tym samym poziomie, a to nie jest wcale tak. Szacunek nawet dla starszych, dla doświadczenia jest bardzo ważny. To daje pewien ład, to daje też pewne wymagania. Ja mam do czego dążyć. Jest pewna drabina hierarchii. Hierarchia daje ład. To nie znaczy, żeby ta hierarchia była na sposób sztuczny tworzona. Na sposób sztuczny była tworzona w czasie PRL-u i rzeczywiście to było chorobliwe.
Tak. Tam było tych towarzyszy, prawda, na każdym kroku i sekretarzy i tak dalej. Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, jest późno, ale bardzo z zaciekawieniem słucham. Witam pana profesora, ojca prowadzącego, pana profesora. I tak, mam kilka takich krótkich, mam nadzieję, refleksji. Profesor przytoczył tezę Ojca Świętego dotyczącą tego, że demokracja bez wartości po prostu nie wyradza się i w ogóle staje się, prawda, formą totalitaryzmu. I właśnie to jest ta teza, posłużyła mi w pewnym sensie jako taka przypomnienie pewnej sprawy. Mianowicie, mam taką książkę Emila Forze z 22 roku u nas wydaną, Kult niekompetencji. On to był członek Akademii Francuskiej. On wspominał, właśnie pisał o kulcie niekompetencji, który panuje w demokracji i robił przegląd od Platona, Arystotelesa, wszystkich filozofów, którzy pisali o demokracji. I właśnie to, co pan profesor mi mówił, to tutaj, bo ja tak czytałam tę książkę piąte przed dziesiąte, ale teraz ją przeczytam w całości. Zresztą uświadamiam to sobie. Skąd ta, według mnie po tych refleksjach, skąd ta rewolucja właśnie kulturowa? Ponieważ demokracja, prawda, jest tym formą niby tą najwyższą, rządzenia, a jednak jak się wyradza, to staje się formą tyranii, co mówił już Arystoteles, to pożądani są ludzie szalenie przeciętni. Pan profesor mówił o autorytetach w tej chwili, ale w polityce. Ten Emil Forze pisze w pewnym momencie, czym jest bowiem polityk. To w 22 roku pisał refleksję na ten temat. Jest to zero, co się tyczy idei osobistych, miernota pod względem wykształcenia w demokracji, znaczy, bo o takich ludzi potrzeba. Człowiek, który dzieli wszystkie uczucia i namiętności tłumu, który wreszcie nie ma żadnego zajęcia prócz zajmowania się polityką. Skąd my to znamy? I który, skoro mu tej kariery politycznej brak, umiera z głodu. No i właśnie, i tutaj właśnie ten profesor Akademii kontynuuje, że właśnie tacy ludzie, ponieważ oni są z tego tłumu wybrani, z demokracji, to oni po prostu tylko dążą do pieniędzy. Mamy tutaj widok dla tego, co się dzieje w Polsce, ale dlaczego ja mieszam w to polityków? Dlatego, że tak jest, skoro nie ma autorytetów i skoro w tej formie demokracji, którą nam proponują nasi, prawda, tu politycy i cała Europa w pewnym sensie także, ta ewolucja kulturowa ma doskonale może się rozwijać, ponieważ tam, gdzie nie ma autorytetów, tak jak mamy tutaj na Węgrzech Orban, jeszcze w Czechach, ale to też się zwalcza, prawda? Czyli polityk z twarzą i nawet, a nawet profesor dąży się do tego, żeby nie było tych autorytetów. A jak nie ma autorytetów, naród jest słaby i niepewny i wtedy tak jak infekcje, łapie się te wszystkie, może ja to zbyt upraszczam, łapie się ta kulturowa rewolucja, to jest po prostu udziwnianie czegoś. Trzeba dążyć do bycia sobą, prawda? A ta forma demokracji, która w tej chwili dochodzi nie tylko u nas, ale w Europie, weźmy Unię Europejską, weźmy to, co robią z Cyprem w tej chwili, dochodzi do jakiejś formy takiego właśnie tyranii w pewnym sensie, co mówił Arystoteles. Nikt tego nie wymyślił później. I dlatego my żyjemy w tym takim dziwnym świecie. Ludzie się wstydzą tego, że są zacofani, więc przyjmują te formy tej niby to rewolucji kulturowej. Po prostu trzeba autorytetów i właśnie jak wyważyć taką formę demokracji, jakoś zaprowadzić, żeby tam jednak nie byli takie miernoty, o których ja tutaj zacytowałam, polityce i wszędzie, tylko ludzie sumienia, ludzie honoru, ale to już Arystoteles to wątpił. Czy demokracja w ogóle jest idealnym właśnie ustrojem? I tu jest, to już zakończę te moje dywagacje, natomiast z tego to wynika, że mało jest ludzi silnych wewnętrznie, ponieważ skoro tacy są politycy i ten kult niekompetencji panuje w demokracji, w pewnej formie, taki zwykły człowiek, pan Donald Tusk na przykład, on się strasznie, niby z jednej strony jest taki zwykły, właśnie ludzie bez właściwości. A i wtedy nie mają czym porwać tego narodu, tego tłumu, tylko po prostu formy zastępcze, takie rewolucje kulturowe, jakieś udziwniania, żeby czymś zająć ludzi, a sami ci ludzie rządzący nie mają właściwości specjalnych. Ale już się zaplątałam. Dziękuję jeszcze raz za audycję.
Dziękuję pani Mario, pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem.
Wielu myśli, że tak wiele się zmienia, jeśli bierzemy pod uwagę politykę, stosunki społeczne. Okazuje się, że jeśli przeczytamy klasyków, czy Arystotelesa, czy Cycerona, czy to, co się działo w Rzymie, w starożytnej Grecji, to mechanizmy są podobne i wady ludzkie również, i cnoty potrzebne do życia publicznego także. Także nic tutaj się nie zmienia wiele, my tylko po prostu możemy jak gdyby to w szczegółach opisywać. O tyle rzeczywistość dzisiaj jest groźniejsza, że przy takim zmonopolizowaniu mediów, czy ich sile oddziaływania, rzeczywiście miernota może bardzo szybko dojść do szczytów, jeśli jest po prostu promowana. Niestety tak to wygląda w wielu wypadkach. Do tego nie jest inną odpowiedzią na to, co innego, jak po prostu kompetencja i praca taka formacyjna. To nie można się temu poddać, bo inaczej będziemy po prostu w ten sam sposób postępować. Ale ta mądrość klasyków jest bardzo duża. Rzeczywiście do tego można nawiązywać.
I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Witam serdecznie ojca Janusza oraz pana profesora. Więc dla mnie, według mojego doświadczenia tutaj na Zachodzie, mówię, że z Francji i obserwacji, co się dzieje w Polsce, rzecz jest bardzo prosta. W demokracji narody poczuły się bardzo swobodnie, bez żadnych granic. I zło uzurpuje prawa do tolerancji. I to jest tkwi w tym cały szkopuł. Zło chce być tolerowane. I wmawia się społeczeństwu i władzy, że ma się prawo do istnienia. Człowiek może, ma prawo wybrać. Jednak demokracja, tutaj poprzedniczka moja mówi, czy demokracja jest dobrą formą. Oczywiście, że tak, tylko demokracji nie ma bez pewnych zasad przestrzegania. To To znaczy, że istnieje życie publiczne, które zobowiązuje wszystkich, bez względu na wyznanie, na wiek i płeć, zachowanie się. I niestety państwo dało sobie wmówić się przez zło, że mają prawo do tego, do zła, i państwo jest obezwładnione, nie kontroluje życia publicznego. Chciałbym wspomnieć tutaj taką wypowiedź, którą słyszałem właśnie niedawno na YouTube. To jest francuski pastor, to jest eks-muzułmanin, to jest człowiek, który był bardzo, jak sam mówi, był bardzo religijny i który zafascynował się Pismem Świętym i odkrył prawdziwego Boga, nie tego, który się głosiło w jego religii. Bardzo był, zresztą mówił sam, był wierzącym muzułmaninem i stał się pastorem. I powiedział takie na końcu bardzo znamienne zdanie, że dla niego, nie muzułmanie, ale najbardziej dla niego, najbardziej obawia się i boi się najbardziej obojętnych na zło chrześcijan. Bo trzeba powiedzieć jedną rzecz. Człowiek, który jest obojętny, który daje prawo innym odebrania jemu prawa reagowania, już ta osoba staje po stronie zła. Człowiek, który nie reaguje na zło, ono już jest jedną nogą po stronie zła i prędzej czy później to zło jego dotknie. Stąd my mamy tą demoralizację postępującą. Wszyscy i politycy, które tolerują to w życiu publicznym, dotyka zło i będą zdemoralizowani, zdeprawowani, ponieważ zło stanie się normalne i ich dotknie również. Dlatego to jest bardzo pilne, by w życiu publicznym reagować. Człowiek ma prawo wyboru, ale ma obowiązek pewnych zachowań w życiu publicznym. Dlatego dzieje się tak na świecie, że zło napiera, ponieważ nie ma kontroli. Masz prawo do wyboru, ale masz obowiązek zachować pewne reguły w życiu publicznym. I na to okazuje się współczesnych polityków nie stać. Ograniczają się tylko do sfery ekonomicznej i dlatego to jest zło, tak się szerzy. Szczęść Boże,
dziękujemy panu Jerzemu z Francji. Panie profesorze, myśl do tego, co mówił nasz...
No, bardzo mądre myśli, bo rzeczywiście to i Feliks Koneczny wielu mówiło, że zło, siła zła polega na, znaczy jest możliwa ze względu na obojętność, czy też bierność dobrych. Tak naprawdę tych ludzi złych nie ma tak dużo, tylko bardzo dużo jest tej obojętności. Kiedy się przyjrzymy tym wszelkim rewolucjom, nawet bolszewickiej, to myślicie państwo, że tych rewolucjonistów było tak wielu? Nie, większość było obojętnych, którzy to ostatecznie przyjmowali z dorobkiem inwentarza. Tylko jak już to nastało, to później wszystkich to dotknęło. Ja myślę, że nasz nieraz model chrześcijaństwa, czy rozumienie jego na zasadzie takich, że chrześcijaństwo polega na tym, że tam pójdę do kościoła i zasadniczo mam święty spokój i zamknę się w tym swoim środowisku, jest dosyć błędne. O wiele bliższe mi jest twierdzenie, że to jest nieustanne wojowanie, prawda, że człowiek staje i ciągle musi aż do końca swoich dni jednak wojować w znaczeniu nie takim, że zmordować, tylko w znaczeniu walczyć o to dobro i reagować na zło. No to jest po prostu podstawa. I jeśli tak będzie, to rzeczywiście i ta demokracja tak zwana będzie lepsza, a nie będzie tylko miała taki wymiar krytykowany przez nas.
Wojowaniem życie jest człowieka, tak? Ktoś też powiedział, czy poeta chyba, tak? Śpiewał. Natomiast ja tak to, co pan profesor mówił w tamtej części i też na początku tutaj naszej rozmowy, metody wprowadzania rewolucji kulturowej w Polsce, ja myślę, że my dopiero to z jakiejś perspektywy czasu będziemy mieć świadomość, na przykład co znaczyło to, że mieliśmy takich też ojców duchowych, jak na przykład pomyślałem dzisiaj o ojcu Albercie Marii Krąpcu, prawda? Jego to ta filozofia językiem łatwym przedstawiana, mówiąca o systemach, o pułapkach, mówiąca o absurdach też, jak on od początku wszystko tak układał, czyli żeby do tego wrócić, żeby właśnie, bo mamy tak wspaniałe fundamenty, podstawy, prawda, czy naszej wiary, czy naszej kultury, tylko właśnie jest walka z tymi głosicielami, żeby tymi, którzy publikują, którzy upowszechniają, z nimi się albo się ich niszczy, albo się ich gdzieś tam szkaluje, oszpeca, albo ośmiesza. To jest właśnie to, żebyśmy nie dali się jednak tutaj tak zepchnąć na ten boczny tor i powiedzieć, słuchajcie, teraz przyszło nowe, prawda? Postmodernizm albo ponowoczesność, jak na Zachodzie ten termin Baumana robi taką, że powiem,
a później przyjdzie po ponowoczesność, no. Bo to wiadomo, że to szybko minie. Natomiast mamy pewne sukcesy, tak się przy okazji pochwalę, w Lublinie, bo i plac Ojca Krąpca jest nazwany, a zarazem szkoła przyjęła jego imię, gimnazjum. Więc to są rzeczy, które będą tym bardziej upamiętniać i samą postać. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę tę szkołę, którą on założył, czy pociągnął, poprowadził, to jest fundament, bo pamiętajmy, że fundamentem uniwersytetu jest filozofia. A to, co stanowi o zdrowiu uniwersytetu, jest filozofia realistyczna. I on ją uprawiał w nurcie arystotelosowsko-tomistycznym, realistycznym. Na tym można zbudować zdrową teologię. Tak naprawdę fundamentem na przykład kiedyś katolickich uczelni nie tylko była filozofia tomistyczna, ale i teologia tomistyczna. Ona tak naprawdę porządkuje pewien obraz w tym zakresie i zarazem całą humanistykę później i również rozumienie prawa i psychologii. A więc no trudno znaleźć w świecie takie jednoznaczne odniesienie na tym poziomie intelektualnym, jak u nas w Polsce właśnie ta szkoła filozofii realistycznej. No więc to wszystko, jeśli się te narzędzia posiędzie, przynajmniej w takim jakiejś podstawowej formie, to absolutnie wszelkie dyskusje są do wygrania. Bo wszystko inne stoi na gruncie idealistycznym, czyli wymyślonych teoriach i nieliczeniu się z rzeczywistością, a więc pokazując ludziom, jaka jest rzeczywistość. O to chodzi. Jaka jest rzeczywistość? Nawet rzeczywistość życia. Nikt raju na ziemi nie zbuduje. Ten czas jest po to i państwo jest po to, żeby zapewnić środki ku temu, żeby człowiek mógł się rozwijać i ostatecznie osiągnąć zbawienie. Poprzez współpracować z Kościołem, bo Kościół poprzez sakramenty to umożliwia, poprzez łaskę właśnie Bożą i sakramenty. A więc to jest normalne życie, które należy brać takie, jakie ono jest.
Oczywiście, tak prosto, aż tak...
Aż do bólu.
Aż do bólu.
Oczywiście to teoretycznie nieraz brzmi bardzo skomplikowanie, bo weźmiemy całą teorię filozoficzną, język jest trudny, ale opis jest mniej więcej taki. I teraz zmagamy się tylko z różnymi utopiami. One nagle tworzą wirtualne jakieś światy, których nie ma. Nie ma czegoś takiego jak wybór, że ja będę dzisiaj kobietą, jutro mężczyzną, a pojutrze znowu odwrotnie. No nie ma, bo 5 płci sobie wymyślimy. Każdy, kto ma trochę zdrowego rozsądku, wie, że to jest utopia, kompletny absurd. No więc tu rzeczywiście jest się do czego odwołać. Odnowić kulturę poprzez powrót do źródeł klasycznej filozofii.
Bo ja myślę, że ci, którzy nas teraz słuchają, panie profesorze, nasi słuchacze, a może przysłuchujący się, problem może czują, ale co, szukają metody, szukają recepty, jak się nie dać, albo jak się tutaj nie dać jakoś zaciągnąć, prawda, w ten tok tej kulturowej rewolucji. Ja myślę, że co, czytać dobrych klasyków, prawda, sięgać, jeżeli nas na to stać intelektualnie też do tych fundamentalnych dzieł, prawda? Ja mówię, wiadomo, że Pismo Święte to jest jedna sprawa, ale też może właśnie do jakichś takich fajnych podręczników filozofii, żeby mieć właśnie te argumenty, żeby pomóc dzieciom, wnukom, albo żeby nie zniechęcać też tych wnuków. Nie wiem, jak wygląda to nauczanie filozofii, na przykład w szkołach, gimnazjach, chyba o profilu humanistycznym to jakoś to jest, ale to jest w zależności od profesora, prawda, od nauczyciela.
No to jest chaotycznie, wydaje mi się.
No, jeżeli on będzie, tak.
Natomiast tutaj trzeba wrócić do samej źródeł, czyli do Grecji, no ale wydaje się, że ten nurt realistyczny jest ten, który no daje wszelkie narzędzia uporządkowania sobie świata, intelektualne uporządkowanie sobie świata. W formie popularnej wiele rzeczy wydaje na przykład Instytut Edukacji Narodowej. Można do tego sięgać takich, byśmy powiedzieli, dzieł, które można
podręcznikowych
czytać
każdy.
Tak.
I to jest właśnie, na czym polega, myślę, wielkość profesora czy naukowca, że on sam coś przemyślał, znalazł, prawda, ten kamień filozoficzny i teraz umie prostym językiem to opisać. To jest wielkość. To są te książki historyczne, chociażby kogo? Koniecznego, prawda? Pana Koniecznego, tak. Feliksa. Czy w ogóle dzieła innych też tutaj wymieniać po kolei. Ale to jest właśnie to. Lektura, wiedza, bo tylko intelektualnie wzmacniamy naszego ducha. Oczywiście nie chcę teraz jakichś kazań tutaj mówić, że współpraca z łaską Bożą i modlitwa, ale też wiara musi też bazować na tym, co jest właśnie intelektualne, co pozwala się obronić.
Inaczej byśmy popadli w jakieś takie no, błędy, które się pojawiały gdzieś tam w historii, prawda, że tutaj jakiś fideizm, tak, że mamy jakieś tylko akty strzeliskie.
Od początku Kościół chciał, zawsze blisko były uniwersytety, prawda, była katedra, był Kościół, ale blisko była biblioteka, uniwersytet, to było serce miasta, potem serce.
No bo mamy porządek rzeczy, to znaczy świat natury, który jest nam do czytania dany, jest po prostu no, stworzony przez Boga i do czytania racjonalnego. Pismo Święte jest uzupełnieniem, jak gdyby objawieniem tego, na czym polega historia zbawienia. Natomiast jeszcze przed wojną Zygmunt Wasilewski pisał, że jeden doktor zdziczały w filozofii więcej szkody przyniesie niż zaniedbany prostak w polu. Bo najważniejszą władzą, jaką człowiek posiada, jest umysł, intelekt. Jeśli tu jest zamęt, to absolutnie całe życie można sobie poranić. To tak jak w organizmie. Głowa jest najważniejsza. I tutaj trzeba zdrowej nauki.
Jak powiedziałeś jeszcze raz, niech to zdaje nam...
Jeden doktor zdziczały filozofii więcej szkody przyniesie niż zaniedbany prostak w polu. No nie i tam to... oczywiście jest dalej rozwinięty w tej chwili z pamięci, to staram się cytować, ale to mniej więcej pokazuje, jak też elity, bo tu była mowa o elitach, prawda? Jaką funkcję spełniają elity? Jeśli one zdziczały, no to cały nasz organizm narodowy no też jest poraniony.
I rozmawiamy, mamy już 3 minuty po godzinie pierwszej. Nasz gość, pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba i telefon od naszego słuchacza. Bardzo prosimy.
Aleluja, Chrystus jest zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał, aleluja. Prosimy bardzo, kto z nami jest?
Cześć Boże. Fenomenalna rozmowa, mówi Mirosław z Kanady. Naprawdę rozmowa super i wypowiedzi wszystkich słuchaczy oraz profesora i prowadzącego ojca. Rzeczywiście rewelacyjne. Ja chciałem tylko dodać swoje 3 Boże grosze, no nie tyle swoje, ile właśnie Boże, bo Franciszek nam panujący, wybraniec Boży, papież Franciszek powiedział, że jedynym słowem jest krzyż, ale powiedział coś, prostą prawdę, którą powinien każdy Polak zrozumieć i to powinno być powtarzane, że kto się nie modli do Pana Boga, modli się do szatana. Jednym słowem, ludzie, którzy walczą z Bogiem, należą do partii politycznych, do ruchów, do, no już ja nie chcę wymieniać miłościwie nam panujących i innych koalicjantów i tak dalej, ale ci ludzie po prostu należą, i ludzie, którzy ich popierają także, należą do sekty satanistycznej, bo kto się nie modli do Boga, modli się do szatana. Jest to złoty cielec, sowa masonerska, innego typu, ale to on się nie modli do Boga, tylko do szatana i ci ludzie należą do sekty satanistycznej. A jeżeli chodzi o konstytucję polską, to konstytucja polska nakazuje promować chrześcijański pogląd. Czyli ludzie, którzy walczą także przeciwko Bogu i przeciwko konstytucji, są nielegalnymi osobami. Te osoby powinny być odpracowywać w więzieniach za kradzieże, zabójstwa i niszczenie mienia społecznego. Bo szatan przychodzi zniszczyć, ukraść i zabić. I to jest czysta prawda. Są to sataniści. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Panie Mirosławie, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Tak, rzeczywiście to było zdanie, które ojciec święty Franciszek zdecydował myśliciela francuskiego, katolickiego Leona Blois. Tak? Taki właśnie był Leon Blois, który tak powiedział. I pod tym się też ojciec święty podpisał. Ale zresztą ta homilia była ta pierwsza, krótka, ale może dlatego ją pamiętamy. A mówię o tych 3 rzeczach, prawda? Żeby wędrować z Chrystusem, budować i wyznawać. Budować, wędrować, czyli iść do przodu, ruszać się, budować, czyli no, poszerzać, prawda, uczyć się, studiować, wszystko w tym możemy umieścić. No i wyznawać, czyli nie bać się przyznać do swojego myślenia, do swojego świadectwa, do tego, kim jestem. A to na marginesie, panie profesorze.
Że tak, oczywiście te formy tam kogoś zamykania czy nie zamykania, to zostawmy to na boku, bo to nie są takie proste i oczywiste rzeczy, czy ktoś tam, jeśli ktoś przestępstwo wykonuje i przeciwko prawu naturalnemu oczywiście jak najbardziej, natomiast za inne rzeczy to nie w tym wymiarze toczy się walka, natomiast ona ma absolutnie wymiar duchowy. No jeśli mówimy o tym, jakie jest życie chrześcijanina, to ta obecność złego ducha w naszym życiu i poprzez pokusy i poprzez jakieś zewnętrzne doświadczenia, no jest rzeczywistością, którą w wielu wypadkach wyparto. Proszę zauważyć, że w wielu nawet kościołach zachodnioeuropejskich konfesjonały poznikały, czyli świadomość grzechu i działania złego w świecie. To jest zupełnie błąd, bo wtedy jesteśmy bardzo łatwo podatni na manipulacje. A to jest rzeczywistość w tym sensie nieustannej walki. No jest w Piśmie Świętym, że szatan jak lew ryczący, prawda, czyha na nasze dusze. I to jest rzeczywistość, oczywiście, która wymaga nade wszystko od nas, prawda, żeby czuwać i w pokorze, i w cnocie, i w modlitwie, no bo wiadomym jest, że tutaj lekko nikomu nic nie przyjdzie.
No właśnie, wczoraj nawet w nocnym programie jeden ze słuchaczy, chyba pan Piotr, zadał mi takie pytanie, czy już ten worek ze złem się wylał nad światem, nad ziemią, czy możemy jeszcze czekać, oczekiwać na coś mocniejszego, gorszego. To ciekawe pytanie w kontekście systemów politycznych. Jak pan ocenia, jako też historyk i polityk z polityki z tej strony? No, bo mówimy, że XX wiek, że ten szatan wtedy najbardziej się, prawda...
No jest ta wizja Leona XIII, prawda? Ta modlitwa do Michała Archanioła, tak. To jest właśnie w tym kontekście tego XX wieku i tego działania szatana. Znaczy, no wydaje się, że są jak gdyby nowe formy tego, co się działo, prawda? Tego, oczywiście totalitaryzmy tamte zniknęły, chociaż nie do końca, natomiast ten fałsz się ciągle i ta walka duchowa pojawia. Trudno mi jest oceniać, jak to będzie. Na pewno ten XX wiek, te czasy najnowsze, które i teraz XXI, które miały być takimi oświeconymi, tak je ogłaszano, no stały się jednak czasami niewoli i ogromnych mordów i prześladowań. Wydaje się, że czas współczesny, zresztą to doświadcza się szczególnie w tych krajach islamskich, jest czasem dużego doświadczenia dla chrześcijan. Trudno jest mówić, że przychodzi jakiś lekki tutaj.
Każdego dnia są zabijani chrześcijanie, każdego dnia ginie.
Dokładnie.
A już nie mówię, są kraje, w których naprawdę no, trzeba uciekać, chować się.
Natomiast jest też jedna prosta rzecz, bo niektórzy uważają, że nowe pokolenie przyjdzie i ono będzie miało inne warunki lub że nie będzie musiało przeżyć swojego życia w analogiczny sposób. No nie ma tak. No nie ma tak. Każdy musi ze sobą i każde pokolenie ze sobą po prostu się zmagać. I z tym, co jest zastane, i z tym złem też musi się również zmagać. Nikt nie obiecał, że będzie lekko. To tylko utopiści mówią. Jak wymordujemy tych, prawda, tam złych, zacofanych, to my stworzymy ten raj na ziemi. I oni zawsze piekło tworzyli. Takie się naprawdę trzeba wystrzegać. Natomiast czy te utopie się skończyły? Obawiam się jednak, że nie. Obawiam się, że one znowuż mogą nam zafundować kolejne piekło na ziemi.
Rozmawiamy, czas płynie. Nasz gość, pan doktor habilitowany Mieczysław Ryba, profesor, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku. Metody wprowadzania rewolucji kulturowej w Polsce. O tej rewolucji mówimy od kilku godzin. No i właśnie, wizja człowieka. Jaki człowiek w tej rewolucji się nam ujawnia? Co jest w miejsce wiary, co w miejsce religii, co w miejsce wartości, co w miejsce moralności? Bo panie profesorze, za chwilę telefony, ale nie ma próżni, nie istnieje próżnia w życiu człowieka. To znaczy, albo wierzę, w Boga, albo wierzę w to, co jest zaprzeczeniem Boga, prawda? Albo mam system wartości, albo mam system antywartości. To nie jest tak, że mam wolny bieg, prawda? Taki, że mogę, jestem niezależny. Nie ma takiego czegoś. Tak przynajmniej uczy się.
Bo człowiek nie może uciec od rozumu i od samego siebie. Proszę zauważyć, że nawet ci, którzy mówią, że jesteśmy tylko złożeni z instynktów, lub nawet jak nie, tacy rewolucjoniści, że z jednego instynktu seksualnego zredukowany człowiek tylko do wymiaru popędów, czyli do zwierzęcych elementów, to oni to mówią intelektualnie. Czyli opisują, żeby to opisać, żeby człowieka zredukować do takiego wymiaru, książki piszą. Czyli nie ma ucieczki. Nawet ci, którzy przeczą własnej naturze, robią to intelektualnie. Człowiek musi przeżyć swoje życie jako człowiek. Ma oczywiście wymiar ten zwierzęcy, ten cielesny, ale ma też ten duchowy i od tego ucieczki nie ma. Jakoś się z tym musi zmóc. Oczywiście jeśli pójdzie w złą drogą, to go to doprowadzi na kompletne manowce, nawet do choroby psychicznej. Jeśli sobie nie uporządkuje tej rzeczywistości w sposób prawdziwościowy. Od rozumu ucieczki nie ma, a rozum na co jest nakierowany? Naprawdę. A jeśli rozum sobie założy a priori, czyli z góry, że nie ma tej prawdy, czyli odcina się od tego, na co jest nakierowane, to do czego go to doprowadzi? No po prostu do kompletnego chaosu własnego życia i życia społecznego. No i my jesteśmy właśnie w takiej kulturze. Kultura, która przeczy racjonalności natury ludzkiej. To jest zupełny absurd. Przeczy racjonalności, bo w tym sensie, że przeczy istnieniu prawdy, czyli możliwości poznawania świata. No to jeśli nie ma poznania świata, nie ma wtedy możliwości zdefiniowania etyki i tak dalej, celu ludzkiego życia, że wszystko jest labilne i płynne. Jak w postmodernizmie, to gdzie jesteśmy? No jesteśmy na manowcach.
Takim przykładem jest chociażby to, co zrobiono ze śmiercią, prawda, człowieka. Teraz współcześnie, zauważmy, nie, pan co też to zauważa, ale ta kultura współczesna europejska, powiedzmy, mówi tak, jak najdalej, żeby były cmentarze od miast, przewozić bardzo szybko ludzi z kościoła, z kaplicy, najpierw w kaplicy cmentarnej, żeby nie było tam niepotrzebnych zgromadzeń, żeby nie było kontaktu bliskiego, żeby dzieci nie widziały nawet osoby zmarłej, bo temat śmierci jest niewygodny, bo temat śmierci mówi tak, że kończy się to życie i co dalej? A ta kultura nie znosi tego pytania, co dalej, bo nie ma odpowiedzi na nie.
No nie ma, bo ona się tu absurdalizuje. Ona się absurdalizuje w dwóch momentach, właśnie w momencie śmierci i cierpienia. Nie daje żadnej odpowiedzi na to pytanie. No jedyne to nicość. Czyli ostatecznie tam za tym jest, ksiądz profesor Gus pokazuje, tam jest negacja ostatecznie za tym wszystkim stojąca, czyli nicość. Ostatecznie prowadzi to do nicości. I nie dziwne, że mamy kryzys demograficzny w sytuacji dobrobytu w świecie zachodu. No nie dziwne, bo to jest, bo taki jest cel. Cel jest tylko i wyłącznie tu i teraz. Nawet nie w wymiarze przyszłego pokolenia. Jesteśmy w stanie się zadłużyć całymi państwami niebotycznie na koszt przyszłych pokoleń. Bez pomyślunku, że coś jest dalej, że jest jakaś relacja międzypokoleniowa.
I dziecko staje się problemem, a tutaj tak trąbimy ciągle o tej przyszłości narodu. Nawet ci, którzy rządzący mają tutaj wielkie hasła. Taki przykład, ktoś to kiedyś zauważył, że większy jest VAT na łóżeczko, na wózek niż na trumnę, prawda? 20... jeżeli pamiętam, 4%, a tutaj jest 16%.
No to o czym świadczy?
Rozmawiamy, przyjmujemy telefon od naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże, witamy.
Kto mówi? Pana profesora takie pytanie.
Słuchamy
pana. Unię Europejską zakładali chrześcijanie, ojcowie założyciele. I w którym momencie ta Unia przekształciła się, znaczy w tym sensie, że dzisiaj w Unii rządzą, czy w parlamencie tym europejskim, przewagę mają lewicowcy, demokraci, zieloni, to jest ich chyba 2/3 w tej chwili ilości w parlamencie tych posłów, tak? I Czy to nie jest ta przewaga, czyli to przejście z chrześcijaństwa na tą dominację lewactwa w Unii nie nakłada się na koniec komunizmu w tym bloku wschodnim u nas. Czy ja myślę o takiej sytuacji. Nasz stan wojenny wprowadzony po to, żeby przygotować tą Unię na wszczepienie tam, bo na Zachodzie przecież nie da się tego zrobić, moim zdaniem, bez pieniędzy. Ktoś tam musiał jakieś pieniądze słać tym, bo jakieś tam zalążki tej lewicy były, socjalizmu na Zachodzie, ale trzeba było ich wspomóc, jakąś kasą zeszczepić, żeby one poszły w siłę i żeby tutaj rozwiązać ten blok wschodni, a zaszczepić na Zachodzie i żeby dalej siać te różne
ideologie. Dziękujemy za pytanie. Jakie pana imię jeszcze?
Krzysztof Lubelski.
Pan Krzysztof z Lubelskiego. Pięknie. To blisko Lublina.
Może nawet może samego Lublina.
Może z Lublina samego.
Otóż, żeby wyjaśnić cały ten proces. Mamy do czynienia w latach 60. i 70. z rewolucją społeczną, czyli generalnie poprzez uniwersytety, dalej media i tak dalej, dokonuje się pewne zrewolucjonizowanie społeczeństw zachodnioeuropejskich. Potem jest to hasło słynne, idziemy przez instytucje tych lewackich środowisk, czyli na przykład Joszka Fischer, który kiedyś miał przeszłość taką terrorystyczną, idzie przez instytucje, partie zielonych, socjaldemokraci i tak dalej. Ponieważ zrewolucjonizowano społeczeństwa, nawet te partie mieniące się być chadeckimi, w wielu wypadkach głosowali politycy z tych partii za aborcją, niespecjalnie zmieniają takie prawo i tak dalej. Ponieważ baza społeczna się zmieniła. I oni idąc tymi instytucjami, bo wiadomym jest, że ta Unia Europejska czy EWG to jest składowa różnych państw, dochodzili do instytucji unijnych i je również po części rewolucjonizowali. Jeśli mówimy o okres, kiedy to się dokonywało, tak już finalnie, otóż jest taka książka Władimira Bukowskiego, Moskiewski proces. Przypomnę, on badał archiwa sowieckie i tam mniej więcej określa taki lata 84-85, kiedy zmieniły się główne wytyczne dla służb sowieckich działających na Zachodzie. Otóż do pewnego momentu, od powstania tych wspólnot europejskich zakładanych przez chadeków, była jasna doktryna rozbijać wspólnoty europejskie. I mniej więcej od tego czasu oni określają nie rozbijać, tylko wchodzić i jak gdyby czynić na własną modłę czy przyjazne sobie. Czyli jak gdyby diagnozowano, że ta idea konwergencji, bo taka na Zachodzie się pojawiła, że weźmie się część elementów ustroju sowieckiego i część zachodnioeuropejskiego, zmiesza się ze sobą i powstanie ta zjednoczona Europa nowego typu, ta lewica mniej więcej takie tezy głosiła, że to się gdzieś tam zaczęło realizować. To znaczy nie jest do końca tak, jakbyśmy opisywali, że w Parlamencie Europejskim, czy jeśli rządzą chadecy, czy takie różne partie ludowe, to że one w istocie nawiązują do klasycznej chadecji lub do klasycznych wzorców konserwatywnych. Tak niekoniecznie musi być, bo często jest tak, że te nazwy już są tylko wydmuszkami, ponieważ politycy ci, widząc lub sami wywodząc się ze społeczności, która zupełnie zrewolucjonizowała się, no ich konserwatyzm jest zupełnie iluzoryczny. W wielu wypadkach tak jest. I to jest właśnie ten problem, powiedzmy, również współczesnej Unii, że ona, owszem, założycieli miała o innym profilu ideowym, a dzisiaj w wielu wypadkach zdominowana jest przez polityków o profilu lewackim.
No właśnie, też mi się nasuwa takie wspomnienie, pamiętam wywiad chyba córki pana Schumana, jednego z założycieli Unii Europejskiej, założycieli z ojców tych z całego idei w Unii, która mówiła, jakże daleko to jest od tych ideałów, które ojciec chciał wprowadzać. I bo myślę, jako projekt, to ta Unia jest wspaniałym projektem, jeśli chodzi o zasady, ale wykonanie i teraz czym to ta zostało napełnione, wypełnione, to ja muszę powiedzieć, ta kołdra, prawda, niby tutaj z zewnątrz jest dosyć ciekawa ta obwoluta, ale natomiast w środek jest tutaj nieciekawy, jeśli chodzi o system wartości czy antywartości.
No bo pierwotnie ci chadecy, oni dlaczego próbowali to jednoczyć? Bo strach był potężny przed Sowietami. Już dzisiaj my trochę to zapominamy. Ale proszę pamiętać, że Stalin był bardzo mądry nawet wśród tych intelektualistów zachodnioeuropejskich, a rewolucja miała ogarnąć cały świat. Niemcy, jak się nazywała niemiecka partia komunistyczna? Niemiecka partia jedności. Jedności. Chodziło o zjednoczenie Niemiec na bazie komunistycznej, a dalej całą Europę Zachodnią, a później świat. W tym sensie oni starali się to bronić, nawiązując do tradycji chrześcijańskiej Europy i jednoczyć to instytucjonalnie. Natomiast ważną postacią był generał de Gaulle, który owszem ten proces jednoczenia akceptował, natomiast wprowadzał ten element, że nie należy likwidować państw narodowych, dlatego mówił o Europie ojczyzn, czy mówiono o jego koncepcji jako o Europie ojczyzn, czyli państwa narodowe współpracujące ze sobą, ażeby nie likwidować tego elementu. I teraz w czasach współczesnych z jednej strony mamy do czynienia z totalnym odejściem od zasad chrześcijańskich, bo praktycznie to projektowanie jakiejś nowej lewicy się wypłukuje te treści jakiekolwiek chrześcijańskie, nawet tej dawniejszej konstytucji czy projektu konstytucji. A z drugiej strony mamy do czynienia z centralizacją i pozbawianiem podmiotowości państw narodowych na rzecz centrum. Proszę pamiętać, mamy chociażby pakt fiskalny, który ma nawet, na bazie którego ma się nawet kontrolować budżety poszczególnych państw, a więc mamy do czynienia z budową superpaństwa. No więc proszę zauważyć, że to naprawdę odbiega od i projektu de Gaulle'a, jeśli mówimy o Europie ojczyzn, i projektu tych pierwszych ojców założycieli, jeśli mówimy o oparcie się o tradycję chrześcijańską, by uchronić się przed utopią komunizmu. To jest zupełnie dzisiaj gdzie indziej.
Kraje europejskie jak Belgia, gdzie wycofuje się nazwy chrześcijańsko brzmiące, prawda? Przedziwne cofanie się.
No nie można się, to co mówiłem, na lekcjach szkolnych odwoływać do Bożego Narodzenia, bo to kłóci się ze świeckością szkoły. No to absurd goni absurd. Jesteśmy zupełnie w jakimś samobójczym pędzie kulturowym.
Telefon jest kolejny. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, halo. Szczęść Boże.
Aleksander z Wrocławia. Więc chciałem powiedzieć, że mieszkając w Stanach, chciałem się wypowiedzieć na temat, od kiedy to się działo, że tak to lewactwo miało, tak się rozprzestrzeniło. To od czasów stalinowskich. Na przykład Uniwersytet Berkeley w Stanach był nazywany Socjalistyczna Republika Berkeley. Zresztą nasz noblista tam się wspaniale czuł w tej instytucji. Teraz chciałem jeszcze powiedzieć, że profesor wspomniał, że w czasie rewolucji nie wszyscy byli może źli, tylko jakby obojętni, ale czytając Pamięć i tożsamość Jana Pawła II, wywiad właściwie z nim, to jednak on stwierdza, że człowiek jest więcej skłonny do złego niż po prostu do dobrego. I to jest ten problem wśród ludzi, prawda? No tyle chciałbym, nie chciałbym przedłużać. Pozdrawiam i przechodzę na odbiór.
Dziękuję panie Aleksandrze, pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, to lewactwo jakoś zawsze miało popyt, nie? To ciekawe, że w innych częściach świata przygasało się, gdzieś tam się nagle...
No pamiętajmy o tym, jeszcze raz to podkreślmy, że sam marksizm powstał na Zachodzie, był tam propagowany i te procesy rewolucyjne od czasów chociażby rewolucji francuskiej się na Zachodzie dokonywały. Nie tylko w wymiarze społecznym, ale w wymiarze intelektualnym przede wszystkim. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę kwestię człowieka skłonnego do zła, no obojętność też jest złem. Oczywiście innego nieco typu. My grzeszymy myślą, uczynkiem i zaniedbanie. Mało kto się spowiada z zaniedbania. A może właśnie to jest nasz najbardziej powszechny grzech. Więc w tym sensie obojętność też jest złem, jest grzechem. I tutaj to mi się tłumaczy w pełni to całe złożenie, o którym pan mówił. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te elity zachodnie, one w dużym stopniu ulegały. Teraz czytamy, dowiadujemy się na przykład, że założyciel, główny konstruktor Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, pan White, był fascynatem ideologii komunistycznej czy Związku Sowieckiego. No więc to są rzeczy zupełnie inaczej pokazujące ten Zachód, który nam się wydawał, że był absolutnie tak jednoznacznie antykomunistyczny. Oczywiście były takie postaci tam na Zachodzie, które tak to stawiały, jak na przykład Ronald Reagan, który ostatecznie doprowadził do upadku Związku Sowieckiego, ale jeśli bierzemy pod uwagę kręgi intelektualne, to bardzo różnie z tym było. Natomiast rewolucja się zaczęła, pamiętajmy, na uniwersytetach. I to nie tyle młodzież. Młodzież była jak gdyby pobudzona pewnymi treściami, ale tutaj w kręgach intelektualnych, czyli też profesorskich, się pewne rzeczy dokonywały.
No i też było tak, że zawsze te ideologie miały swoich takich wiernych kapłanów, tak powiem w cudzysłowie, którzy no bardzo wiarygodnie nieraz przemawiali, prawda, brzmieli. Nie, bo to, popatrzmy na Kuba do dzisiaj właściwie. No.
Bo to często na prawdziwych przesłankach jest. To znaczy opis Marksa i późniejszych wyzysku społecznego jest prawdziwy. Natomiast odpowiedź na to, jak to rozwiązać, jest fałszywa. Czyli są pewne prawdziwe przesłanki. Jeśli jest jakaś krzywda społeczna, jakaś niesprawiedliwość, na tym się zwykle bazuje. Czyli proszę zauważyć, papież Franciszek, sprzeciwiając się teologii wyzwolenia, tej marksistowskiej, pokazuje postać Franciszka jako odpowiedź czy metodę, jak z tą biedą walczyć, czyli po prostu miłosierdzie chrześcijańskie jest odpowiedzią na to wszystko. No i tak to jest. Naturalnie, proszę zauważyć, no, dla tych rewolucjonistów zachodnich, to może nie Stalin już był tym wzorcem, bo tam te zbrodnie wychodziły na wierzch, ale na przykład Che Guevara, Mao Tse-tung, morderca jak mało który w świecie, ale to te sztandary były. Ja, proszę państwa, będąc w Trewirze, w zachodnich Niemczech kiedyś, jako jeden z nielicznych odwiedziłem Muzeum Marksa. To jest jedno z miast bardzo chrześcijańskich w tradycji europejskich. Na krańcach starożytnego Rzymu mnóstwo chrześcijan, tam są relikwie bardzo Macieja Apostoła na przykład i tak dalej. Bardzo tam mnóstwo zginęło też chrześcijan przy prześladowaniach rzymskich, a zarazem jest dom rodzinny Karola Marksa. I ktoś by powiedział tak, skoro marksizm owocował w ideologii takimi systemami, które pochłonęły takie mnóstwo istnień ludzkich, to nie może być tak, żeby to muzeum było jak gdyby pozytywne w stosunku do samej postaci Marksa. Okazuje się, że jest. Okazuje się, że tam w sposób bardzo pozytywny się prezentuje całą tę ideę, pokazuje się ruchy robotnicze, nawet Solidarność tam jest wmontowana jako, nie wiem, ewolut myśli marksistowskiej, zupełnie absurdalne tezy. No po prostu tam są pomniki Marksa i Engelsa na zachodzie Europy. Niestety te postaci ciągle żyją.
No i wiemy, to też jest charakterystyczne, panie profesorze, że no jednak nie przechodzi koszulka z Adolfem Hitlerem, prawda? Jest ten, który będzie miał jakąś swastyką, tak będzie prześladowany, będzie karany. Natomiast widzimy gdzieś tam koszulki, ja widziałem chociażby we Włoszech, na takich straganach, kramach, z Che Guevarą. No z Mao Tse-tungiem nie widziałem, ale z Che Guevarą, z Leninem. Tak. To jakoś, to przeciwnie ten komunizm, bolszewizm jednak jakoś taką rysę łagodniejszą zachował. To jest ciekawe. Manifestacje robotnicze na zachodzie Europy nadal widzimy flagi z sierpem i młotem i kolory czerwone. To co już, no dlatego, że tam nie doszło to do końca, więc...
Nie doszło, a zarazem jest to inna forma, to co mówiłem. To tylko dowodzi tego, że ta rewolucja, która w tej chwili się dokonała, jest inną formą marksizmu. Dla nich po prostu no, Marks o tyle się pomylił, że nieco gdzieś inaczej te elementy zaakcentował, ale generalnie oni są komunistami nowego typu, można by powiedzieć, ci współcześni tam ideolodzy i tyle. Oczywiście biorą się takie postaci, które w miarę są dalekie, w miarę są akceptowane. Ja mając taką dyskusję o właśnie w Hiszpanii, gdzie ze studentami i mówiąc o tych sowieckich czasach, o tym terrorze, o tym Katyniu, o tym wszystkim, tam no wiadomo, że ci studenci wielokrotnie posługują się symboliką komunistyczną i mówili, ale przecież to było takie romantyczne. No było. Właśnie, bo oni mają tą tradycję, prawda, wojny domowej w Hiszpanii, gdzie również przecież prześladowanie chrześcijan następowało i tak dalej. Było romantyczne. No i co z tego, że było romantyczne? Hitler też był romantyczny, ale mimo tego ten romantyzm powodował olbrzymie mordy. Romantyzm polegał na tym, że się stworzy utopijny świat szczęśliwości, a kosztem piekła wielu milionów ludzi.
I to jest zawsze ciekawe, że na początku bardzo wielu wierzy, prawda? Jest pociąganych, jest tych heroldów, ci heroldowie bardzo mocno działają, że no oszukują takie masy. Myślę, że w Europie Zachodniej to możemy o tym powiedzieć, że społeczeństwo zostało jakoś wciągnięte, zaproszone. Jest, no bo pokazano, że to jest jedyna wizja teraz. No cóż, no przeżyć życie lekko, prawda? Bez jakichś większych obciążeń. A wiadomo, że religia stanowi jakieś obciążenie dla tych, powiedzmy, tego typu myślenia, no bo wymaga, bo jest system wartości, trzeba się jakoś w tym widzieć, oceniać. Rodzina normalna też jest trudnym dziełem, prawda, powołaniem, no bo wychowywanie dzieci, bycie
opiekunem. No tak, ale ostatecznie tak oni są nieszczęśliwi. Tu są nieszczęśliwi, ja nie mówię w przyszłości, tu po prostu nie są w stanie uporządkować sobie niczego, żadnego ładu ze sobą samym, bo człowiek, jeśli najgorsze jest to, że ze sobą samym sobie nie radzi, a oni sobie nie radzą, więc nie widać tam ani szczęśliwości, ani na poziomie psychologicznym czysto. Po prostu to wszystko powoduje potężne rany konkretnych ludzi, pogubionych w świecie, szukających jakichś odniesień stałych, bo to jest potrzeba wielka. To nie jest tak, że człowiek uciekający od tych obowiązków, od tego ładu, który jest ładem przyrodzonym, że on znajdzie obok szczęście na ziemi. No nie znajdzie go, to jest mit.
On szukają namiastek odpowiedzi jakichś takich połowicznych. Proszę słowo, nie wiem, czy to prawda, że prawie na Zachodzie, w tych krajach rozwiniętych bardziej, każdy ma swojego psychologa, psychiatrę.
No szuka inne, no skoro, no bo szuka jakichś elementów duchowych, no. I psycholog zastępuje być może księdza, w domyśle.
Oczywiście, słyszałem też, że prawie co drugi bierze leki antydepresyjne, prawda?
No ale to skądś wynika, prawda? Jeśli człowiekowi zaburzy się cel życia, a szczególnie ten cel ostateczny, to każdy dzień, jeśli tak dobrze pomyśleć, to jest absurdalny coraz bardziej, bo zbliża nas do śmierci.
Po co to wszystko, prawda? Taka konstatacja. Rozmawiamy jeszcze z naszym gościem. Jeszcze ma siły, więc okazję do kilku telefonów. Słuchają Państwo Radia Maryja. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. telefony, panie profesorze, także rozmawiamy z naszymi słuchaczami, a temat niezmienny od kilku godzin, przed północą i po północy, metody wprowadzania rewolucji kulturowej w Polsce. Tutaj pan profesor nam szkicował, naprowadzał nas na te główne kierunki i jak to wyglądała ta rewolucja kulturowa, niekulturalna, drodzy państwo, pamiętajmy, bo to taka pułapka słowna, to nie chodzi o to, żeby kultura rewolucjonizowała się, tylko że kulturowa, czyli mentalnościowa przede wszystkim i no niszcząca to, co stanowi wartości klasyczne, chrześcijańskie niejednokrotnie. Tutaj, panie profesorze, taka ciekawostka, ale rozmawiałem nie tak dawno w aktualnościach dnia z księdzem infułatem Stanisławem Jerzem z Polskiej Misji Katolickiej we Francji, mówił, że powiedział, wszystkie ustawy w parlamencie francuskim przechodzą przez lożę masońską. Dlatego teraz takie obudzenie się Francji, powiedzmy kilku, ponad 1,3 milion, 1,5 miliona nawet podobno było w Paryżu tej demonstracji anty, powiedzmy, gejowskiej, czy przeciwko związkom partnerskim dla tych osób. Jest jakieś przebudzenie, ale popatrzmy, jeżeli masoneria ma wpływ na ustawy, więc kierunek jest jednoznaczny.
Nie, no to nie od teraz, prawda, od wieku XVIII tam.
Tam się narodziła zresztą.
Natomiast jakie były na przykład rządy masonów w kraju katolickim, w Ameryce Łacińskiej, w Meksyku i to w okresie międzywojennym. Teraz film wchodzi na ekrany właśnie o tym mówiący, niezwykle ponoć ciekawy, blokowany w wielu wypadkach.
Chrystiniada.
Tak, warto myślę obejrzeć, sam chyba się wybiorę. Ale to jest dokładnie tak, bo proszę zauważyć, że my mylnie myślimy, że wojna z katolicyzmem to jest tylko i wyłącznie ograniczona do sfery tego komunizmu marksistowskiego. Tymczasem, jeśli przyjrzymy się nauczaniu na przykład papieży lub w ogóle losom Kościoła w wieku XVIII-XIX, to się okaże, że jeszcze ojciec Maksymilian Kolbe widział to w roku 1917 w Rzymie, te wielkie manifestacje masońskie, prawda, które miały ten kontekst wręcz satanistyczny. A więc to było właśnie zmaganie się z tym. Jeśli bierzemy pod uwagę ustawę o laicyzacji państwa we Francji na początku XX wieku i pod koniec XIX wieku bardzo ostre laicyzacyjne trendy, to właśnie były budowane w oparciu o ten system lożowy. I to do dzisiaj w dużym stopniu znajduje swoje odzwierciedlenie, więc trzeba widzieć to w takim dłuższej perspektywie. To, kiedy przyszli komuniści, to tylko się zradykalizowało i później powstała encyklika o bezbożnym komunizmie Piusa XI i tak dalej, kiedy zobaczono, że to jeszcze jest głębiej, prawda, czy prawda, Mitbrenner Sorge, czyli narodowy socjalizm, że to jest jeszcze głębiej antychrześcijańsko niż do tej pory. Ale to nie jest tak, że wojna z Kościołem zaczyna się i kończy na Związku Sowieckim i hitlerowskich Niemczech.
Trwa nadal i różne przyjmuje, prawda, opcje czy obrazy. Rozmawiamy jeszcze przez jakiś czas z naszymi słuchaczami. Telefon, proszę bardzo, kolejny. Radio Maria, słuchamy.
Jeszcze?
Zawsze i wszędzie.
Kłania się Maciej Woźny z Lublina. Serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i profesora Mieczysława Rybę.
Witamy, panie Macieju, bardzo prosimy.
Chciałbym, korzystając z okazji, wyrazić swoje poparcie dla pani poseł profesor Krystyny Pawłowicz w związku z tym, co się jej w Sejmie miało nieprzyjemność przytrafić. Zna ojciec sprawę tej nagany przed Komisją Etyki Poselskiej dla pani profesor. Ale środowiska takie jak Ruch Palikota przeoczyły fakt, że jeśli chodzi o pojęcie orientacji seksualnej, gdy się przyjrzeć samemu temu pojęciu na poziomie znaczenia słów, z których to pojęcie się składa, to już na takim poziomie da się dojść do wniosku, że to jest po prostu otwarcie drogi do tego, aby w sposób kroczący zalegalizować każde zwyrodnialstwo w obrębie płciowości z zoofilią włącznie. To wynika z tego, co znaczy pojęcie orientacji seksualnej na poziomie każdego słów z osobna połączonych ze sobą. Dodam jeszcze, że nie słyszałem nigdy i nigdzie, aby ktokolwiek ze stronników tej całej rewolucji obyczajowej podał jakiekolwiek poprawne logicznie kryterium, jakie zjawiska w obrębie płciowości zasługują na nazwanie ich orientacją seksualną, a które nie. To jest po prostu aberracja myślowa, co próbuje się nam wcisnąć. Jeszcze raz wyrażam poparcie dla pani posłanki Krystyny Pawłowicz, a co do oporu, którego stawianie zaleca profesor Mieczysław Ryba, to stawiajmy go oddolnie, każdy na miarę tego, co umie, ale korzystajmy z talentów, które mamy i róbmy, co się da. Po prostu bądźmy sprytniejsi niż poprawność polityczna. Nie ulegajmy jej, ale bądźmy od niej sprytniejsi.
Tak.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, panie Macieju, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za telefon, panie profesorze Lublin.
Bardzo racjonalna wypowiedź. Rzeczywiście, jeśli staniemy na gruncie tak zwanej orientacji seksualnej, to trudno sobie wyobrazić, do czego nas to doprowadzi. To znaczy, skala możliwych zboczeń, a zarazem akceptacji ich, jest praktycznie nie do ogarnięcia i to wszystko musiałoby doprowadzić do kompletnego chaosu. No ale jesteśmy na takiej drodze, no co dużo tutaj mówić. Natomiast jeśli mówimy o pani poseł, to wydaje się, że jest pierwszą ofiarą nieistniejącej jeszcze ustawy o mowie nienawiści. Znaczy projektowanej ustawy o mowie nienawiści, nazywając pewną rzeczywistość tak, jak ona idzie, tak jak ją widzi, no jest dyskryminowana, no to trzeba widzieć.
Mhm. A jako historyk, znawca systemów politycznych, powiedzmy, bo to jest tak, no jeśli chodzi o te związki, takie osoby istniały zawsze. Nie wiem, jaka była liczba, jeśli chodzi mi o homoseksualizm, jakie były liczby, jakie były procenty, ale powiedzmy, no jakoś tam było to, no bo to historia pokazuje. Dlaczego teraz tak to bardzo jest nagłaśniane, panie profesorze, i dlaczego tak te osoby pchają się, żeby ich politycznie też, prawda, tutaj nagłaśniać i umiejscawiać? Czy to jest jakiś wspólny interes? Coś jest, bo zawsze jest tak, że coś jest powiązane, nie? Coś za coś. Jak komuś coś, to...
No bo jeśli weźmiemy pod uwagę ich upodmiotowienie w znaczeniu zrównania ze zwykłym małżeństwem, to absolutnie się uderza w to małżeństwo. A to jest, wydaje mi się, główny cel. Znaczy, w perspektywie tych rewolucjonistów te naturalne relacje są niewolą. One zniewalają, one ograniczają, prawda, w sferze jak gdyby używania świata, no, wielu innych aspektów. To jest niewola, to jest jak u marksistów relacja burżuazja i proletariat, kapitalistyczny wyzysk. W tym sensie to trzeba rozerwać. I jeśli my będziemy włożymy, powiedzmy, w ten obszar tego typu związki, to absolutnie uderzamy w rodzinę. To nie ma dwóch zdań. To instytucjonalnie będzie się osłabiać rodzinę i jak gdyby też wychowanie dzieci, no cały szereg różnych rzeczy. I mi się wydaje, że tu jest ten zbieżny interes. Tylko pamiętajmy, że w starożytności to też funkcjonowało. I mówi się, niektórzy tacy historycy społeczni mówią, że potężnym skokiem, na przykład co do dowartościowania kobiet, bo tutaj mylnie się feminizm jeszcze w to
wplata.
Natomiast kiedy weźmiemy pod uwagę pełne dowartościowanie kobiet, upodmiotowienie jej, to chrześcijaństwo, jeśli przyszło, no bo w judaizmie też nie było akceptacji dla homoseksualizmu w sensie takim strukturalnym. Chrześcijaństwo przyszło i dowartościowało te naturalne związki, absolutnie też dowartościowało rolę kobiety w społeczeństwie. Bo to idzie zupełnie w takim przeciwstawnym kierunku. Sam zresztą feminizm ostatecznie uderza w kobiety.
A to, co chrześcijaństwo, to jest raz, a święty Paweł tutaj bardzo wyraźnie przecież tą listę przeszkód i grzechów tutaj wyznaczył i dlatego chrześcijaństwo nie jest modne w tych kręgach. Tylko mówię, że pytanie, czy ci rządzący są tak zauroczeni tego typu, prawda, nie chcę, to nie jest moda, to jest po prostu choroba, czy po prostu to jest właśnie, tak jak pan mówi, po to, żeby uderzyć w rodzinę, uderzyć w model rodziny chrześcijańskiej czy naturalnej. Chyba raczej tak, promuje się i wyciąga się, prawda, te przykłady i nagłaśnia.
Tak, to mi się daje tak, to trzeba zrewolucjonizować wszystko i w tym sensie wszystko, co będzie po drodze, będzie promowane. I to proszę zauważyć, niektóre te programy, nawet te talk showy różnego typu, się wyszukuje na siłę dziwactwa. Jeśli jest gdzieś jakieś dziwactwo, to je podnosimy do rangi autorytetu, niech ono z mocy katedry coś opowie o sobie, prawda? Jaki ja jestem fajny, bo jestem dziwny. Nawet to są zmyślone rzeczy. Nieraz ci ludzie sami zmyślają, lubią się wciskać. Dzisiaj właśnie czytałem gdzieś w internecie o jednym z tych programów tego typu, które właśnie w sposób fikcyjny zupełnie przedstawiają.
No i to, co żeśmy mówili, że nikt się nie zastanawia, jak taka osoba, dyrektor teatru, mógł obrazić tak osobę Ojca Świętego, tylko czy to słowo było, mieści się, czy się nie mieści. To jest po prostu, nam się to w głowie nie mieści. Ale jest telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Co mnie słyszy, Maria Jezus Przedziewica.
Teraz i zawsze witam Ojca Dyrektora.
Ojciec postawił to pytanie, prawda?
No właśnie.
Przed chwilą ono brzmiało chyba jak, dlaczego to robią, prawda?
Tak, tak, czy to jest...
Homoseksualiści i tak dalej, tak lansują, tak. No i jedną z odpowiedzi jest chyba odpowiedź na pytanie pewnej pani w Lublinie, pewnej pani posłanki z Platformy Obywatelskiej. W tej chwili ona nie jest w Sejmie. Pani profesor, ona miała takie włosy, takie jakby, jak to się nazywa, rozkostrzewione. Tak kiedyś słyszałem takie określenie. Tak, ona chyba skończyła, zrobiła magisterium na Kula, gdzie indziej, tam dalej. Była już później profesorem. Ona powiedziała tak, pytali ją, ja już to mówiłem w radiu, dlaczego jest pani za homoseksualizmem i za związkami homoseksualnymi? Teraz mówią to partnerskimi, prawda? To chodzi o homoseksualizm, lesbijki. Bo to będzie, bo rewolucja marksistowska trwa dalej, bardzo jasno powiedziała. A to będzie nasz następny proletariat, nowy proletariat. Zapytali ją, dobrze, a dlaczego dzieci chcecie, żeby adoptowali ci homoseksualiści? Bo to będzie nasz następny nowy proletariat. No i to jest to. Jasne, a ja jeszcze to widzę inaczej. Znaczy inaczej. No pewno dopełnienie pewne. Pan Jezus powiedział. Powiedział, że przy końcu świata będzie antychryst rządził. Antychryst. I czy pytanie, czy to nie jest już teraz, czy bardzo blisko? Przecież to jest jakiś rządy nieprawości. Tak bym powiedział. Tak widać na każdym kroku, jak patrzę, jak dzieci wychowują w szkole, jak deprawują. Szkoła miała być szkoła charakterów, szkoła intelektu, szkoła sumień. A to jest zaplanowane niszczenie, normalnie piekielne niszczenie. Myślę, że bardzo wielu ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy. Ale to jest w Polsce, to jest poza Polską i to spoza Polski coraz mocniej przychodzi do Polski. Co robić? Tylko opór. Opór przeciwko temu, na każdym kroku. Rodzice opór w szkole. Wszyscy opór, wszędzie, gdzie się da organizować się i opór. I nie. Po prostu nie. Ja widzę, że jeszcze Polska jest jeszcze relatywnie zdrowa. Jak chcieli wprowadzić te sprawy w Sejmie, ta platforma i ta koalicja rządząca, to oni się przestraszyli, bo zobaczyli, że Polacy tego nie chcą, bo im te słupki spadały poparcia. No i trzeba to jasno mówić. Jasno mówić i mówić tym posłom i innym i brać ich do galopu za przeproszenie. No, oni mają media po roku 81, później następny etap w 89. Wzięli media w ręce, banki, cały dorobek, a ludziom wmówili, że jest demokracja. No i to mamy skutki. Także I chociażby teraz przez pieniądze mają na te rzeczy, media mają, no i wmawiają ludziom, no na każdym kroku, wszędzie, w tych pismach. To jest aż obrzydliwość. Przez ile tygodni już szło tylko homoseksualizm jest normalny, jaki to jest piękny. Chcą nas do tego przyzwyczaić, oswoić nas z tym. Z nienormalnością, a później wprowadzić. I co jedno, sprzeciw. Sprzeciw już. I widzieć, kto to robi. Konkretnie, jakie ugrupowania to robią. No, opozycja rządząca. Powprowadzali, nie wiem, jakie służby, możemy sobie tylko wyobrażać. Organizowali te pewne ugrupowania, bo to nie jest przypadek. To jest bardzo doskonale przygotowane. Jak znaleźć tylu ludzi, jakiś powiedziałbym, tylu ludzi naraz, których jeszcze kilkanaście lat temu nawet w przedsionku by się nie trzymało, a teraz są w Sejmie. Musiały to być jakieś służby, rozpracowały to dokładnie, przygotowały. To nie jest przypadek, no. Co robić? Organizować się, rozumieć to i popierać to, co dobre, czy lepsze. Nie dać sobie tego obrzydzić. Przecież to jest wyraźnie. Która partia? I nie obrażajmy się, jeżeli nie są jeszcze doskonali, bo nie doskonali. I pilnować, żeby też nie zdradzili. Bo człowiek może zdradzić. Pan Jezus 3 lata chodzi z uczniami i tak jeden zdradził, sprzedał go. A ludzie dadzą sobie radę. Tak Boży Syn sobie nie dał rady. A ludzie sobie dają. Także nie zniechęcać się i dalej. To jest wszystko przygotowane po prostu. To jest przygotowane i tak jak powiedziałem, nie będę mówił tej posłanki imienia i nazwiska. To było w Lublinie. Tak, nowy proletariat. No to dają się sprzedać i to jest jakieś antychrystyczne. Gdy pytałem księdza, rozmawiałem tak kiedyś z księdzem profesorem Guzem, on zna te sprawy, on 15 lat w Niemczech to rozpracowywał, studiował. I mówił mi, że ci ludzie wprowadzający to są perfekcyjnie inteligentni. To jest niezwykła inteligencja. I tak idą dalej. No tak. Tak to wygląda. To jest wprost szatanistyczne. No i my tylko Pana Boga się trzymać mocno, bo tu nie chodzi tylko o teraz na ziemi, a tu chodzi jeszcze o wieczność. Żeby nie stracić wieczności, na wieczność nie iść na potępienie. Czyli trzeba być wiernym Panu Bogu. Czyli to jest potrzebne i trzymać się Pana Boga i organizować taki, powiedziałbym, opór, a przy tym tworzyć struktury dobra. Bo to jest świadomie zamierzone, to nie jest przypadek. To jest walka szatana z Panem Bogiem. No tyle. Pan jest, jeszcze raz powtarzam, mówił, czy jak zajdę, powtórnie przyjdę, czy znajdę jeszcze wiarę. I jeszcze powiedział, antychryst będzie rządził. I proszę patrzeć, co jest. Teraz pytanie, do kogo my należymy. I nie tylko my, ale nasi najbliżsi, inni. Co my robimy, żeby wszyscy byli z Bogiem? Tylko w Panu Bogu jest ratunek. Zjednoczenie z Nim. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem ostatnim już chyba w tych rozmowach był ojciec dyrektor Radia Maryja. Panie profesorze, słowo.
No cóż, no to oczywiście doskonale obrazuje wypowiedź ojca dyrektora, czy podsumowuje całą naszą dyskusję. Bo po pierwsze, to ma głęboko duchowy wymiar. Ja dawałem nawet kiedyś przykład takiej swojej refleksji na temat tego, co się stało w Częstochowie a propos profanacji obrazu, rzucenia tą farbą. Że tu oczywiście można to czytać tak czysto socjologicznie, że ktoś po prostu oszalał lub ktoś był tam inspirowany medialnie, ale można duchowo, że w ten sposób opatrzność stara się nam powiedzieć, że ta walka kulturowa jest ostatecznie potężną walką duchową. A jeśli tak, to nie ma człowieka w Polsce, który nie ma tu swojej roli. Nawet ludzie obłożnie chorzy, ich modlitwa ma fundamentalne znaczenie, bo to nie odbywa się tylko tak w przestrzeni czysto naturalnej. Natomiast jeśli mówimy o tej posłance, to rzeczywiście to tak jest, że dla komunistów pierwszej połowy XX wieku czy XIX wieku proletariatem byli robotnicy lub ci, prawda, biedota, prawda, ówczesna. Natomiast ponieważ zupełnie inaczej się potoczyły wypadki na Zachodzie po II wojnie światowej, oni znaleźli sobie ten nowy proletariat rzekomo uciskany. I tu są i wszystkie te tak zwane mniejszości, czyli homoseksualiści, różne mniejszości homoseksualne. I wtedy ci, którzy w naturalnych relacjach funkcjonują, czyli kobiety są uciskane przez mężczyzn, mężczyźni przez kobiety, dzieci przez rodziców, uczniowie przez nauczycieli, parafianie przez księży, i to wszystko trzeba zrewolucjonizować i przewrócić do góry nogami. No to efekt tego będzie katastrofalny, to jest jasne. Tak jak katastrofalna była rewolucja bolszewicka i jej skutki. No to nie ma o czym mówić. Także to wszystko jest potężną walką kulturową, zarazem duchową, i każdy ma tu coś do zrobienia.
I to też było podsumowanie naszych rozmów, teraz ta wypowiedź. Drodzy Państwo, myślę, że warto było, kto z nami by trwał, to trwać i słuchać tego, co dzisiaj pan profesor nam przedstawił, co też słuchacze zauważyli. No po prostu to jest, nasza siła jest w informacji, w działaniu, przeciwstawianiu się na różnych polach i po prostu nie dać się ogłupić, prawda? Tak można powiedzieć kolokwialnie, ale po prostu nie dać się oszukać, nie dać się argumentami fałszywymi tutaj zmanipulować. Kto może, niech czyta, niech przedstawia, niech rozmawia, bo nie wszyscy, wiemy, mają dostęp do literatury, do argumentów, no i po prostu też i modlitwa za świat, za naszą cywilizację. Bo chyba to też jest, na pewno to jest jednym z większych, prawda, potrzebnych lekarstw, żeby uzdrowić to, co jest chore, bo chore jest, to na pewno widać.
Nie można sobie dać mówić, bo proszę zauważyć, że chrześcijaństwo i rozum, zdrowy rozum, idą w parze. Że tu nie ma żadnej sprzeczności. Odwrotnie. Ci, którzy chcą wywrócić cały porządek rzeczy, oni występują nie tylko przeciwko wierze, ale i przeciwko zdrowemu rozsądkowi.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX-XX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także współpracownik IPN-u i również wykładowca w naszej uczelni toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Temat prawie 4-godzinnego spotkania: metody wprowadzania rewolucji kulturowej w Polsce. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Z panem Bogiem i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kiedyś jeszcze zapraszamy oczywiście w felietonach i w rozmowach na naszej antenie.